Contestacja superpartia na kacu. Dziś na kacu Martin Lechowicz, pierwszy sekretarz partii powstającej nowej Kontestacja. W nowym roku 2024 życzy małego kaca wszystkim, ale to nic nie da, bo jak to właśnie ze zwyczajami bywa, z życzeniami bywa, życzenia się nie sprawdzają albo sprawdzają się przeciwnie. Więc jak wam życzę małego kaca, to znaczy, że już macie duży kac. No, a kac, cała Polska się dziś budzi z kacem 1 stycznia 2024 roku, dlatego że dotarło po wypiciu dużej ilości szampana, wody, piwa, wina, że miało być tak pięknie i wszyscy głosowali na wspaniałego Donalda, żeby się pozbyć tego dziada, który zrządził Polską i to wszystko przez niego. A tutaj się okazuje, że chyba będzie tak samo jak było. No właśnie, więc jakby ktoś miał ochotę się nad tym zastanowić, zadzwonić na przykład do studia tutaj ze mną pogadać, właśnie studio, nie zapomniałem powiedzieć, że studio jest i studio, żeby dołączyć, to wystarczy wejść na studiokontestacja.com. A żeby dołączyć do partii Kontestacja, to należy ją najpierw stworzyć, a żeby ją stworzyć, to musisz pomóc się, zgłosić się musisz jako sympatyk, wielbiciel, fan, pomagacz, zbieracz podpisów, dostawca pieniędzy, no cokolwiek w ogóle. No, ważne, żeby nas było więcej, to wtedy coś zrobimy śmiesznego albo poważnego. Zależy od tego, ile nas będzie i co nam się będzie chciało. No, więc to wszystko na stronie kontestacja.com, a żeby ze mną pogadać, do czego zapraszam po kacu, to należy wejść na studio.kontestacja.com, ale coś sądzę, że dziś nie będzie chętnych, bo ja sam nie jestem chętny w ogóle, żeby gadać. To nie ma sensu. To jest taka audycja, co nie ma sensu, ale jednak jest potrzebna. Odwrotnie właśnie niż te rzeczy, które są w wielkiej polityce polskiej, które nie są potrzebne, a mają sens. Czy odwrotnie? Nie wiem. No, więc ten kac jakby dopadł mnie też mentalnie, bo doszedłem do wniosku, że ja już nigdy nie wrócę do Polski. No, to jest przykre takie. Bo ja czekam, aż w Polsce będzie, i tutaj powiem idiotyczne słowo, które nie ma żadnego sensu, aż w Polsce będzie normalnie. Nie ma czegoś takiego jak normalnie. Nie wiem, dlaczego ludzie tak mówią. Czyżby są byli głupi ci ludzie, co tak mówią? Że ja chcę, żeby w Polsce było normalnie. Wszyscy tak mówią i nikt nie wie, co to znaczy. No było normalnie. Normalnie jest tak, że jest państwo, które każe ci wszystko, a ty masz to robić. To jest normalne w Polsce. Zawsze tak było, odkąd pamiętam. Urodziłem się w grudniu 2020... Co ja bredzę? Urodziłem się w grudniu 1976 roku i zaraz przy kołysce powiedzieli mi, że Rosja jest wielkim przyjacielem, że socjalizm jest cudowny i że żyjemy w raju, w odróżnieniu od tych państw kapitalistycznych, które no, być może nawet mają jakieś tam swoje plusy. Ale ważne to jest, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów. No. Jak również jeszcze ważniejsze jest to, żeby te minusy, które widzę dookoła zaraz po urodzeniu, nie przesłoniły nam plusów życia w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Czemu gadać o takiej zamierzchłej przeszłości? Bo to nie jest zamierzchła przeszłość, tylko zupełnie niezamierzchła teraźniejszość życia w Polsce. I ona polega na tym, co zawsze. Bo ludzie myślą, że się tyle pozmieniało od tych czasów. O, jak tyle się pozmieniało. No to ja powiem tak, orędzie noworoczne. 1 stycznia 2024 roku. Sorry, ale ja nie widzę, żeby coś się pozmieniało istotnego. Najbardziej istotne rzeczy, które się pozmieniały, to jest o to. To, co widać, jak ktoś nie słucha. A jak słucha, to tym lepiej, bo zapraszam do słuchania Kontestacji jako podcastu. To jest komórka. Tak naprawdę to nie jest już komórka. To się mówi, że to jest telefon. No, telefon to jest tak. To nie jest telefon, to jest komputer. To jest komputer, który każdy ma w kieszeni i połączony jest on z wszystkimi komputerami na całym świecie, co się w głowie nie mieściło pisarzom fantastyki, jak ja byłem młodszy. próbowali tak jakieś historyjki wymyślać, ale one były głupie, więc dużo tego nie wymyślali i nie doszli do tego, jaki zasięg i moc będzie miał internet. To jest jedyna rzecz, która się naprawdę zmieniła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. No tam powiedzmy 20, 30, o. I ona wywróciła świat do góry nogami. Cała reszta w Polsce jest taka, jak była. Była taka mała przerwa na lata 90., kiedy wszystko już szlak trafił i przez chwilę była wolność, taka prawdziwa. Wolność opiera się w Polsce na tym, bo no, są takie różne aspekty czy obszary wolności. Może być osobista, może być jakaś społeczna, ja nie wiem, może jakaś duchowa czy inna, ale w Polsce. To odkąd żyję, to była zawsze walka z państwem. I wolność polegała na tym, żeby państwo się odczepiło od człowieka zwykłego. No i od tej strony patrząc, powtarzam, nic się w Polsce nie zmieniło. To są tylko różne odcienie tego samego gówna, w którym zawsze w Polsce żyłem. I najgorsze gówno nie polegało na tym, że rządzili komuniści, a my chcielibyśmy, żeby rządzili narodowcy, albo potem, że rządzili narodowcy z jakiegoś AWS-ów, jakaś Solidarność, jakiś tam księża, a my byśmy chcieli, żeby rządził tam kto inny. Nie, to jest wszystko to samo, bo najważniejsza zasada została zawsze ta sama, czyli że państwo jest Bogiem, a my się nie liczymy, my ludzie zwykli, ja i ty, nie my. My się właśnie liczą w Polsce, a ja, ty się nie liczy. Liczba mnoga się liczy. Liczba pojedyncza jest dalej podporządkowana, ma być liczbie mnogiej. Liczba mnoga jest wszystkim, liczba pojedyncza jest niczym. Ja się z tym nie zgadzam, nigdy się nie zgadzałem, odkąd się urodziłem, ponieważ w odróżnieniu widocznie od wszystkich Polaków, ja urodziłem się sam. Sam wyszedłem z tej dziury. Rozglądam się dookoła, nikogo nie ma. Może wszyscy się urodzili od razu w kilka osób, to może dlatego mają takie przekonanie, że najważniejsze to jest naród, grupa, szkoła, firma i takie tam. A ja mam takie chamskie przekonanie, brutalne, że najważniejszy jestem ja dla siebie i nawet nie będę przepraszał za to, bo nie wiem czemu bym miał. Taka jest prawda, to jest rzeczywistość. Rzeczywistość świata, w którym żyjemy, że każdy sam się rodzi i każdy sam umiera. I to, że im przez całe życie wmawiali, że najważniejsza jest Polska, że najważniejszy jest Kościół, że najważniejsza jest szkoła i wszystko, co najważniejsze, zawsze się wiąże z jakąś wielką grupą ludzi, najlepiej anonimowych, których ja w ogóle nie znam. I to jest najważniejsze, i ja mam służyć, dawać pieniądze, płacić podatki, dać się zabijać na wojnie. I słuchać ogólnie wszystkich. Każdego, kto ma mundur, ja mam słuchać, bo ja jestem nikim, a mundur reprezentuje przynależność do tej wielkiej grupy. No, i to jest myślenie polskie, które w 2024 roku nijak się nie zmieniło. Po wyborach, w których pewnie wielu z was ma kaca, bo myśleliście, że najważniejsze w polskiej sytuacji jest pozbyć się dziada Kaczyńskiego, żeby wyszedł, wyleciał w kosmos na śmietnik. I to będzie najważniejsze, i od tego już będzie lepiej, i słuszniej będzie, i fajniej będzie, i ta wolność nam się zwiększy. No i co? Zwiększyła się? Jeszcze nie wiadomo, bo dopiero zaczyna Donald, tylko że to jest ten sam Donald, co już był przed tym dziadem Kaczyńskim. Teraz to jest dziad Donald. I dziad Kaczyński i dziad Tusk zgadzają się z jednym, że najważniejsza jest Polska, najważniejsze jest państwo, najważniejsze są instytucje, najważniejsze jest, żeby podatki płacić bardzo, bardzo dużo, żeby było w korycie i z koryta, żeby mógł rozdawać dziad Kaczyński albo dziad Donald i żeby oni tak naprawdę decydowali jako usta tego tworu bytu zbiorowego pod tytułem Polska, co jest dla ciebie najlepsze. Czyli dokładnie to samo, co jak ja się urodziłem, bo to samo mi pieprzyli komuniści na każdym kroku. Że najważniejsza jest wielka przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. No i już Polska Rzeczpospolita Ludowa i socjalizm i wszystko. Wszystko jest ważne, tylko nie ja. Ja byłem w ogóle nieważny, najmniej ważny. No ja tego nie kupowałem, bo mi się to nie zgadzało z rzeczywistością, bo ja zawsze byłem sam. Jednak w sensie takim. Nie wiem, bytowym, nie? Że patrzę dookoła, znowu siedzę sobie sam w pokoju i sam jestem, a tu dookoła Polski nie ma, tylko ja. No, jakby była jakaś wojna na przykład, to ja wiem, co by się działo, bo czytałem książki, że działoby się to, co się zawsze dzieje na wojnach, o, przynajmniej w ostatnich kilkuset latach, powiedzmy 100-200 latach, to się dzieje tak, że no, wielka machina państwa decyduje i robi kreski na mapie i strzałki robi i plany wielkie. A na samym końcu sprowadza się to wszystko do tego, że ja i moja dupa marzniemy razem samotnie w jakichś okopach, a potem ktoś zagwizda, albo powie coś, albo krzyknie, albo wrzaśnie, albo kopnie kogoś w dupę. Wszystko jedno. Ważne, że na ten sygnał ja i moja dupa wyskoczymy z okopów i zabije nas ktoś inny, kto z taką samą dupą siedzi w innych okopach i tak samo z tego samego idiotycznego powodu chce mnie zabijać, a tak naprawdę wcale nie chce. Tylko ma jakieś w głowie przekonanie niejasne, taką potrzebę, że to będzie dobre, że on będzie teraz strzelał i do wszystkich dookoła, bo mu tak kazali w ramach służenia państwu, a nie sobie i komuś tam może jeszcze. No i tak chciałem się tym podzielić, tą refleksją, bo powinniśmy mieć wszyscy kaca, że znowu nic się nie zmieniło i dlatego do Polski nie ma co wracać. Chyba tylko po to, żeby właśnie szerzyć koncepcję tego, że ja i moja dupa jesteśmy jedno, czy jesteśmy sami. Nie o to chodzi, że jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami właśnie. Partie na przykład to jest fajny pomysł, bo one pozwalają połączyć się indywidualnym jednostkom, którzy chcą tego samego, żeby razem coś zmienić, razem mieć jakąś siłę w tym świecie, w którym jednak ludzi jest za dużo. Jest bardzo dużo ludzi i dlatego zaciera im się łatwo to, co jest najważniejsze w życiu. Najważniejsze w życiu są ludzie, a ludzie, przez ludzie rozumiem ty i ja, i on, i ona, ale zawsze liczba pojedyncza jest najważniejsza. No i widzicie, na przykład gdzieś tam na tym zachodzie tutaj, gdzie jestem, on tam może i ma swoje minusy. I może tu są jakieś dziwactwa, że zmienia się płeć raz na tydzień i ludzie nie wiedzą, co chcą. A co trzeci ma depresję, a co piąty w ogóle umarłby z głodu, jakby mu państwo rączki za rączkę nie wzięło go i w ogóle. Więc to są ludzie bezradni, głupi, tępi, przyjemni, mili, ale raczej durni są też, nieporadni i w ogóle. Więc różne są minusy Zachodu. Tak, i że moralność spadła na dalszy plan i okazuje się, że jednak była potrzebna teraz i dzieją się rzeczy też nieprzyjemne. Rodzin już nie ma, przyjaźni nie ma, prawdziwych takich przyjaźni nie ma, tylko takie dzień dobry, fajnie, jaka pan pogoda i do widzenia. No, więc są te minusy, ale została ta zasada ważna i ona jeszcze jest, przynajmniej tu w Anglii, że liczba pojedyncza jest najważniejsza, a nie liczba mnoga. I stąd na przykład są potem te dziwne efekty, że zupełnie inaczej zdaje się prawo jazdy, takie przyziemne efekty, że nie ma obowiązkowej służby wojskowej, w ogóle czemu miałaby być domyślnie, że ona może być, jakby była potrzeba, bo niby tak się da wprowadzić, ale to nie jest oczywiste, to nie jest normalne. W Polsce normalność to jest to, co jest nienormalne gdzie indziej i odwrotnie. Każdy kraj ma swoją normalność. Na przykład dostałem na Boże Narodzenie w prezencie od sąsiada Murzyna, proszę pana, przekąskę. I przekąska była absolutnie najgorszym, co jadłem. No ale to nie jest duża zasługa, bo na przykład nie jadłem nigdy robaków, pająków, mrówek, różnych takich. Najgorsze, co jadłem, to jest to, co pan Murzyn przyniósł. Wiesz, pan Murzyn pochodzi z Nigeru i w Nigerze okazuje się, że i w Nigerii, gdzieś tam w zachodniej Afryce i jeszcze na Jamajce mają taką przekąskę pod tytułem skóra z krowy. I ta skóra z krowy w mojej normalności, ona służy mi jako but. Ja ją ubieram, tą skórę krowy, a oni tam ją jedzą. I on jest młodym panem Murzynem, bardzo fajny koleś i zupełnie zdziwiony sprawdził sam, jak to możliwe, że nigdzie na świecie tego nie jedzą, a przecież to jest takie dobre, a tu się okazuje, że nikt tego nawet przełknąć nie może. Gdzie tam przełknąć? To tak śmierdzi, że nawet się nie da być w pobliżu tego. Więc próbowałem i dałem porażkę po prostu. Skapitulowałem natychmiast. Nie da się. Jak ktoś to się nazywa pomo, pono, czy jakieś takie. No, i do tego. No i tak, normalność jest, więc nie ma czegoś takiego jak normalność. Im bardziej się jest na świecie, tu i tam się bywa, tym bardziej to jest oczywiste. I jak ty podróżowałeś se, tak nie jako turysta w hotelu pięciogwiazdkowym, tylko naprawdę, żeby pomieszkać, ludzi poznać, zobaczyć, jak tam żyją codziennie, co jest ich normalnością, no to wiesz, że tak jest, że nie ma normalności, nie ma czegoś takiego. No albo są różne, może tak bardziej. No, ale w Polsce normalnością do dzisiaj, do 2024 roku, pomimo wszystkich zmian, jakie były odkąd ja miałem ZX Spectrum i cieszyłem się, że to taka nowoczesna elektroniczna rzecz, od tamtych czasów nie zmieniła się normalność, która mówi, że my, ludzie, my, liczba pojedyncza, mamy służyć państwu. I tego się nie da wydłubać z głowy ludziom. Nie rozumiem, dlaczego nie. No niby tak jest, niby każdy myśli o sobie, tak? Tak sobie pomyślicie. No tak to niby wygląda pozornie, ale potem jak przychodzi jakaś sytuacja, gdzie kogoś nastraszy tych ludzi czy coś, to oni natychmiast przekierowują to myślenie na zbiorowe, to swoje indywidualne, że chcą zarabiać, chcą sobie myśleć o swoim własnym szczęściu, ale jak się w głębiej trochę przypatrzysz, to taki człowiek, co ma tam mało lat jeszcze i szuka, co ze sobą zrobić w życiu, swoje szczęście widzi w tym, żeby podobać się innym. Dlaczego połowa ludzi do lat 17, nie wiem ile tak naprawdę, ale tak z grubsza, pamiętam jakieś badania kiedyś widziałem, ale tak z grubsza bardzo dużo, chce zostać YouTuberami. Czy to jest ich osobiste szczęście? Czy to jest ich indywidualna droga życiowa? No przecież to jest zaprzeczenie indywidualizmu, YouTube. Oni chcą zostać bohaterami, żeby podobać się innym, żeby lajki zbierać, żeby suby były, żeby fany były, żeby w oczach innych oni znaleźli potwierdzenie, że ich miejsce na tym świecie jakieś jest konkretne, konkretne, sensowne. I tak naprawdę sprowadza się to do tego, że to miejsce jest tylko w tłumie. YouTube to jest tłum. I to najgorszy rodzaj tłumu to jest tak zwana hołota. No ja wiem, że pewnie niektórzy słuchają tej audycji z YouTube'a, no i ja wam szczęścia życzę, ale jesteście w najgorszej hołocie, jaka tylko może istnieć. Prawdopodobnie najgorszej, jaka istniała odkąd ludzkość istnieje, bo różne były hołoty, zawsze była hołota na świecie, w wszystkich kulturach i czasach, ale w internet pokazał, że znaczy, ona wyszła na światło dzienne, że ją widać dokładnie, wyraźnie, że każdemu z tej hołoty dano głos, który może głośno powiedzieć. I tak jak to Stanisław Lem podsumował, przerażony tym, jak zobaczył, jak wygląda rzeczywistość po internecie, to ja mówię to samo, że dopiero internet pokazał, jak wielu jest ludzi głupich na tym świecie, a to jest bardzo duże niedopowiedzenie. Nie chodzi, że nawet, że oni są głupi, oni mają mentalność tłumu hołoty. Najgorszy rodzaj tłumu. No, i ci ludzie, więc młodzi, którzy wydają się pozornie, że oni są jednostkami i myślą sami o sobie, nie myślą sami o sobie. I zaraz można wtłoczyć w ramy myślenia zbiorowego. I te wybory ostatnie, które były w 2023 roku, pokazały to wszystko, jak zresztą wszystkie inne wybory pokazywały. Może w latach 90. tylko były te wybory, co nie pokazywały, to były te piękne wybory, kiedy do Sejmu dostała się Polska Partia Przyjaciół Piwa. To było to. Bo nikt wtedy nie myślał o tym, że trzeba iść za większym tłumem przeciwko innemu wielkiemu tłumowi, tylko głosował na tego, kto mu się podoba. I to było myślenie, ostatnie wybory, w których można było myśleć indywidualnie, jak jednostka. Pod kim się podpisujesz? A później i wcześniej to już było tylko myślenie zbiorowe. Czyli trzeba głosować za Donaldem przeciwko Kaczyńskiemu, albo za Kaczyńskim przeciwko Donaldowi. A tak naprawdę nie chodzi też o te dwie osoby, tylko o wielką, super wielką grupę ludzi reprezentujących coś. No i dostosowanie się, włączenie się do tej grupy jest tym, co ludzi kręci w Polsce i dopóki tak będzie, to życie w Polsce będzie zasrane i przesrane. I są tylko dwa powody mieszkania w Polsce dla człowieka wolnego, dla jednostki, dla ciebie i mnie. Pierwsze, żeby to coś zmienić w tym, bo szkoda tych ludzi i możliwości i fajności, której wiele jest ciągle w Polsce i w Polakach. Drugi powód, że jesteś masochistą i lubisz cierpieć i narzekać. I to nie jest żart. Naprawdę ludzie uwielbiają być gnojeni, czuć się źle i podle. I dlatego nie wyjeżdżacie z Polski, myślę sobie teraz. No, ci, co nie wyjechali, jak siedzą. No ja wiem, że zawsze można zwalić, że babcia jest pod Wrocławiem, że żona i nie chce wyjechać, że trójka dzieci, czwórka i piąte w drodze i to, i tamto, i sramto. Wszystko jest gówno, prawda? Prawda jest taka, że człowiek się boi, to jest taka najbardziej obrzydliwa prawda, do której nikt nie chce dotrzeć. I nie musi, bo nikt go nie konfrontuje, takiego potencjalnego emigranta z Polski, który jednak rozumie wolność i wie, że w Polsce coś jest nie tak. To nikt go nie skonfrontuje do tego stopnia, żeby on zobaczył, jaki ma prawdziwy powód niewyjeżdżania z Polski. Że się boi. Ale to, czego się boi, jest jeszcze głębszym powodem. On się boi, że mu będzie dobrze. On chce, żeby mu było źle. On się tak przyzwyczaił do bycia gnojonym, maltretowanym, do tych urzędników, do tego obrzydliwego państwa, które nakłada podatki za wszystko, w ogóle bez uzasadnienia. Nie? On się tak przyzwyczaił do tego, że to jest jego miejsce, że boi się stać się wolnym człowiekiem w jakichś innych warunkach, gdzie indziej, gdzie wolność polega albo płynie nie z tego, że jest dookoła totalny burdel, tak jak mi tu uzasadniałem, że super jest w Polsce, bo nic nie działa. No, great, gratuluję. Ale może być wolność z innego powodu, że państwo się nie wpieprza, bo jest za słabe, na przykład w jakichś krajach trzeciego świata, Afryka czy tam co, że jest tak źle zorganizowane, że możesz robić co chcesz i ci nikt nie przeszkadza. Albo czasem jak przeszkadza, to właśnie przychodzi po jakiś haracz, no, jak masz odpowiednio siły, kontaktów, czegoś, to jeszcze to sobie jakoś radzisz. Ale tutaj można znaleźć wolność w tym, że państwo jest za słabe, za mało zorganizowane. Albo drugie. Koncepcja może znaleźć wolność w tym, że państwo opiera się na innych zasadach. I to są kraje jak Anglia, gdzie były tak długo te tradycje wolności osobistej, że do dzisiaj w fundamentach życia państwowo-społeczno-prawnego to zostało. I stąd się bierze wolność na przykład w Anglii. No. A jeszcze pewnie są jakieś inne wersje wolności, na przykład nie wiem, możesz jechać na Antarktydę i tam wolność płynie z tego, że w ogóle nikogo nie ma i robisz co chcesz. No, ale w Polsce wolność, poczucie wolności sobie ludzie czerpią tylko z tego, że państwo jest rozbuchane, co prawda, i przesadne we wszystkich sferach, i przeregulowane, i zamordystyczne, i w ogóle jest tragedia. Ale jest tak złe, i tak dziurawe, i tak z papieru, że zawsze są dziury. I w te dziury można wleźć jak robak i w tych dziurach sobie siedzieć i stąd wynika wolność. I tak mi to ludzie argumentują, dlatego w Polsce jest fajnie. Ja tego nie kupuję, ja tego nigdy nie kupowałem, ja w to w ogóle nie wierzę. Nie wierzę, że to ktoś dla kogoś to jest wolność. Jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy się poddał, że uważa się za człowieka, który się nie nadaje do życia w żadnych innych warunkach, gdzie jest wolności trochę więcej. On po prostu tu już znajdzie swoje miejsce, już tu umrze, już tu musi, bo się boi. Więc ja bym chciał powiedzieć: nie lękajcie się, wyjeżdżajcie! Fajnie, dobrze. Teraz będę pierwszym sekretarzem partii, nowo zakładanej partii Kontestacja, której głównym programem jest to, żeby Polacy wyjechali z Polski. A dlaczego nie, ja się pytam. Jeżeli wyjedzie Polak z Polski, to znaczy, że niekoniecznie znaczy, że przestanie czytać Lema albo Wiedźmina, że przestanie po polsku mówić, że przestanie kibicować Lewandowskiemu czy tam komu chce. W ogóle na czym ta polskość polega, jeżeli obowiązkowe jest mieszkanie w Polsce? W ogóle też nie chodzi o terytorium. Ludzie mówią: o, Polska jest piękna, bo rośliny są. No tak, fajnie, ale to nie rośliny nami rządzą i krajobrazy i góry, tylko ludzie i system prawny. O to chodzi. I ludzie, jak nie chcą mieszkać w Polsce, to nie dlatego, że im się góry nie podobają i morze i pustynia Błędowska, kurde. Dlatego nie chcą w Polsce mieszkać, bo im się nie podoba system prawny, nie podoba im się, że nie działają sądy, nie podoba się im to, że odkąd żyją i odkąd ich rodzice żyją i pewnie jeszcze dziadkowie, rządzą tym krajem urzędnicy. którzy są albo bezkarni, albo sparaliżowani przez system, który jest masakrycznie rozdmuchany. No, takie rzeczy. I dlatego wyjeżdżają. I można być Polakiem, bym powiedział, nawet należy być Polakiem poza tym beznadziejnie złym systemem w Polsce, który jest. Jest to system, który tępi każdą przedsiębiorczość, tępi każdą indywidualność i tępi każdą wolność, jaką tylko znajdzie. I to jest od przedszkola, przez szkole średnie jest to gnojenie każdej indywidualności. W liceum jest. Potem jest na studiach, jest chyba najgorsze w ogóle. W pracy takiej u Janusza albo w wielkiej korporacji. Obie wersje gnoją człowieka i na tym to polega. No, polityka cała jest zrobiona na tej zasadzie, że jednostka ma się podporządkować zbiorowości i w ogóle nic innego się nie liczy, to jest najważniejsze. Albo wszyscy zachęcają ludzi, gadając o jakiejś Polsce, nie że on będzie miał lepiej, tylko że Polska będzie miała lepiej, tak ci powiedzą w Polsce, nie? No, albo no co, no właśnie tyle, nie? Albo ci pokażą wroga i mówią, walcz z wrogiem, to jest twój wróg, nienawidź go i takie tam, zawsze zbiorowo. I cała ta rzeczywistość, te wszystkie kawałki dalej się nie zreformowały. I najgorsza jest chyba szkoła ze wszystkim. Jak widziałem, jakie szkoły, to jakie są w szkole rzeczy dzisiaj, to no ja nie powiem, że się dużo zmieniło od 1976. No to się inne piosenki śpiewa. No ale teraz widziałem nagranie ze szkoły ostatnio, od kogoś dostałem, przysłali mi i tam było zaśpiewana jakaś pieśń patriotyczna o sztandarach, o wojnach, o Polska to to i Polska to tamto. Jak sobie pamiętam Misia, to tam była taka scena, kiedy jak paszporty dawali, to był piękny wiersz, nie, że polski mam paszport, skąd ja go wziąłem? Z krwi i z trudu, robotnika i chłopa, jakieś takie pierdoły. I to jest ten sam klimat. Dalej. No. Przed Mr. Jake Tom B. i w ramach ilustracji, na czym polega internet, o którym mówiłem wcześniej, że to jest miejsce najgorszej hołoty, powiedział argument nie do zbicia pod tytułem Bredzisz chłopie. Bredzisz to może ja mogę, bo ja mam kaca na różnych poziomach, tego kacałam. Dzisiaj jest 1 stycznia, to mogę, ale na pewno nie chłopie, ponieważ jestem szlachtą. To ty jesteś chłopem i spierniczaj z tego kanału. Hop, 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 Mr. Jake. Wynocha. Dobrze. Nie, no, albo zresztą możesz zostać, wszystko jedno. No. No i co? Rozwiązanie. Ja chciałem podać rozwiązanie, nie tylko malkontencić. Moim rozwiązaniem jest wyjechać. To nie jest rozwiązanie typu poddaję się, przegrywam. Nie, to nie jest koniec świata, wyjechanie. To jest zmiana czegoś po prostu. To jest powiedzenie, to jest głosowanie. To jest powiedzenie, nie zgadzam się na to, co jest w Polsce. Ja, moi przyjaciele, rodzina, dzieci, będziemy mieszkać w innym czymś, bo coś innego jest lepsze. Inny system prawny, inny sposób myślenia, inne zachowania w szkołach, inne piosenki i w inny sposób śpiewane i w inne podejście do kościoła i do wiary i do indywidualizmu. No i przenieś się gdzieś tu i tam. Nie chodzi o to, żeby było idealnie. Chodzi o to, żeby było lepiej niż gorzej. Więc dlatego myślę sobie, że nie ma uzasadnienia dla nikogo, kto szanuje sam siebie, żeby w Polsce raz mieszkać. Że są, nie? Bo są przyjaciele tam i oni nie wyjadą. No może, no ja wiem, może i są. No ja wiem, ja miałem te uzasadnienia, ale nie dało się. Może da się jakiś czas. Ale jak mówię, ja widzę powód mieszkania w Polsce, żeby coś tam zmienić. Ale w sumie w tych czasach, mówię, najważniejsza zmiana, jaka była w ostatnich latach, absolutna rewolucja naszych czasów, to jest to. To są te urządzenia mobilne, które dają, które powinny wywrócić cały świat do góry nogami. System edukacji nie ma sensu, odkąd istnieje komputer w kieszeni, z całą wiedzą ludzkości dostępną na naciśnięcie ekranu palcem, dosłownie. Żeby to jeszcze były sama, nawet gdyby to tylko Wikipedia istniała i każdy by ją miał w kieszeni, to już by było rewolucyjne. Ale ludzie, istnieją programy, które interaktywnie cię uczą. Możesz się uczyć razem z innymi interaktywnie. Są kursy wszystkiego. cała edukacja powinna się zmienić. Tymczasem szkoła w Polsce w 2024 roku jest taka sama, jak była w 1980 którymś, jak ja chodziłem do podstawówki. Jak to jest możliwe? Co jest tą siłą, która nie pozwala w Polsce niczemu się zmienić? Zresztą poza Polską też jest wcale nie tak znowu dobrze, bo też nie rozumiem, dlaczego szkoły wszędzie po całej Europie dalej istnieją i są w takiej formie, chociaż internet powinien wywrócić wszystko do góry nogami. Bo może nie chodzi w ogóle o uczenie i może w ogóle nigdy nie chodziło o uczenie, bo system edukacji cały urodził się z poglądu w Prusach, który polega na tym, że ludzi trzeba trenować, żeby byli robolami, żołnierzami. I to była funkcja szkoły państwowej, zawsze, od początku. A później też tam sobie myśleli, ale może by też uczyć, dorabiali różne teorie. Ale fakt, że się to nie zmienia i że cały czas się trzyma ten standardowy sposób szkolnictwa, no to jest dowód na to, że w szkole nigdy nie chodziło o edukację i w praktyce każdy się nauczy szybciej poza szkołą. No, bo ma urządzenia mobilne połączone z całą wiedzą ludzkości w kieszeni, dostępne, tanie, każdy ma. No i co? No i to mówię, to była najważniejsza rzecz, która powinna zrobić rewolucję we wszystkim, bo w edukacji to już mówiłem, a na przykład w głosowania. Dlaczego, jeżeli jest demokracja, nie głosujemy przez telefon? Ja mam akcje w Hondy i jakieś tam w innych firm i przysyłają mi raz na pół roku informacje, żebym brał udział w głosowaniu, mam jakieś tam małe te akcje, ale jako akcjonariusz, właściciel części firmy, mam prawo głosować, wybierać dyrektorów albo jakieś decyzje, główne kierunki działania firmy, mogę decydować. No i głosuję. Jest to do zrobienia, jest to możliwe i da się. Jeżeli się to da w dużych firmach, których jestem współwłaścicielem, dlaczego nie można głosować w wyborach? Przez komórkę do dzisiaj. I nie chodzi mi tylko o samą techniczną możliwość. Już samo to jest dziwne jakieś, że w 2024 roku nie mogę sobie zagłosować palcem przez komórkę. Mogę wszystko inne zrobić. Mogę wysłać przelew na drugi koniec świata, mogę pogadać z kimś na drugim końcu świata, mogę się wszystkiego nauczyć. Mogę używać urządzenia na drugim końcu świata, mogę wydrukować coś w twoim domu nawet w nadrukarce. No po prostu wszystko, co sobie wymyślę, to się da. Głosować się nie da. Dlaczego? Dalej się okazuje, że dalej potrzeba wybierać Sejm i Senat w Polsce w 2024 roku. Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego? To miała być demokracja reprezentatywna, ale tylko z powodów technicznych, bo nie jest w stanie tak się zorganizować żaden kraj, żeby 20 milionów ludzi zmieścić w jednym pokoju, gdzie będą obradować i dyskutować i podejmować decyzje demokratycznie wszyscy. Po prostu się technicznie nie da tego zrobić. Nie dało, bo dziś się da. I da się zrobić tak, żeby głosowało 2 miliony ludzi. I że te 2 miliony ludzi może sobie przeczytać, o co chodzi. Można do 2 milionów ludzi coś powiedzieć, tak jak mówię przez ekran, i oni mogą, każdy z tych 2 milionów ludzi, zagłosować. I te wyniki mogą dotrzeć. I mogą obowiązywać jako prawo. To jest wszystko możliwe. Dlaczego tego nie ma dziś? No, nie wiem dlaczego. Dlaczego? Ktoś chce powiedzieć, że bredzę, i chce powiedzieć, że bredzę. Niech mi da argument. Dlaczego? Bo ja twierdzę dalej, że od 1976 roku nic się do 2024 roku nie zmieniło istotnego w Polsce, poza jedną rzeczą, że pojawiła się technologia komputerowa i internetowa, taka, która pozwala nam każdemu z nas mieć urządzenie do wszystkiego w kieszeni. No i młodzi ludzie wiedzą o tym i czują to, dlatego coraz więcej czasu spędzają ze swoimi komórami, bo to jest urządzenie, które naprawdę zmienia rzeczywistość, zmienia wszystko. Powinno zmieniać wszystko, ale rzeczywistość polityczna, edukacja państwowa, prawo nijak nie zaakceptowało tej zmiany, bo tak naprawdę internet i komputery takie miniaturowe powinny odebrać sens istnienia całemu aparatowi państwa, przynajmniej większości. Odbierają. Nie ma powodu, żeby istniał Sejm ani Senat, tylko jakaś administracja koordynująca to wszystko. Wybory powinny być bezpośrednie, praktycznie wszystkiego. No bo czemu nie? No. No nie wiem, co jeszcze. No właściwie, co tu jeszcze powinno zostać z państwa? Szkoły nie mają sensu, mówię, albo jeżeli mają być, to zupełnie inaczej zorganizowane i zdecydowanie oparte na internecie i komputerach, bo po co to, co teraz jest, w ogóle istnieje? O kościele też nawet nie mówię. W ogóle nie powinno być tego zagadnienia. To się nie powinno nijak łączyć z państwem. To samo chodzi o śluby, to samo chodzi o całą administrację i biurokrację i prowadzenie firm i to wszystko. Także, panie dupa. Ja twierdzę, że Polska jest dalej krajem zamordystycznym, totalitarnym. To jest totalitaryzm i on wynika z tego przekonania ludzi, wychowywania w kółko ludzi biednych przez drugich ludzi w przekonaniu, że ja podporządkowuję się my, a nie odwrotnie. No, więc ja tu jestem, wydaje się, że idealistą, nie? Ale nie jestem idealistą, tylko, bo ja nie, no ja wiem, że są rzeczy takie jak rodziny i firmy i grupy ludzi i nawet narody może jakoś szczątkowo istnieją jeszcze. Czasem w sytuacji, są sytuacje, kiedy jeden przeciwko drugiemu się nastroszy. No, niech będzie. Na Zachodzie to naród to już jest trochę archaizm. To tak nie działa. To społeczeństwo jest albo osiedle, albo coś takiego. Grupy ludzi, które żyją w jednym miejscu, ale nie naród. Naród nie istnieje już. W Polsce ludzie są dalej w innych czasach mentalnie, a im bardziej na wschód, tym bardziej są w innych czasach mentalnie. No. Znaczy, jest urocze, tak w sumie, nawet, że są w tych innych czasach mentalnych. Jak się patrzy z zachodu, to się podziwia Polaków za przywiązanie do rodziny. Wiecie, jak zachwalą Polaków w Anglii dzisiaj? Ja pierdzielę. Oni tak mówią, że w Polsce to taka jest rodzina, to jest piękne i cudowne. I to przywiązanie do narodu, tak mówią Anglicy, tylko że oni nic nie rozumieją z tego. Widzą tylko te pozory, te piękne momenty. No, ale nie widzą, jakie są konsekwencje takie mniej piękne tego wszystkiego. Na przykład zupełne pozbawienie wolności typowego Polaka, bo on po prostu typowy Polak nie potrafi być wolny, nie potrafi szukać własnego szczęścia. Nawet jak go szuka, to własne szczęście znajduje tylko wtedy, kiedy będzie należał do jakiejś grupy, w której znajdzie potwierdzenie własnej tożsamości. Czyli przeciętny katolik nie dlatego jest katolikiem, bo on tak osobiście wierzy w Boga mocno, on sam, tylko dlatego, że należy do Kościoła katolickiego, wielkiego, ogromnego, gdzie są miliony ludzi, i tam znajduje swój komforcik, swoje ciepełko w tym przekonaniu, że jak jest częścią takiej ogromnej grupy, no to przecież tyle ludzi nie może się mylić. I to na tym polega. I to samo jest, jak jesteś na YouTube, jak jesteś ateistą, YouTubowcem. To dlatego jesteś ateistą, nie dlatego, że tak bardzo nie wierzysz w Boga zazwyczaj, tylko dlatego, że jesteś w gronie milionów ludzi z jakimiś tam innymi kapłanami internetowymi, którzy ci wyjaśniają na każdym kroku, dlaczego wierzenie w Boga to jest głupota, a jak chcesz się coś pokłócić z kimś, to nie wiesz, co mu powiedzieć i wysyłasz zawsze linki. Wiem to, bo od 20 lat nic nie robię, tylko gadam z takimi. No, robię inne rzeczy, dobra, ale gadam ciągle z takimi ludźmi i dyskusja zawsze się kończy tak, że ja mówię argument, zadaję pytanie, poproszę o wyjaśnienie, o co ci chodzi, i on zawsze, zawsze wysyła link. Nigdy nie powie, co sam uważa. Zawsze odeślę do kogoś innego z linkiem i tyle. No, więc co to znaczy? To znaczy, że ten człowiek nie ma własnego mózgu, tylko go wypożyczył od grupy ateistów z internetu. Tak jak katolik nie ma własnego mózgu, bo go wypożyczył od kościoła katolickiego, wielkiego, ogromnego. I tak samo jak każdy inny człowiek, albo na przykład głosujący na PiS wypożyczył mózg od Kaczyńskiego, i właśnie nie Kaczyńskiego, tylko całej tej grupy, i głosujący na Donalda wypożyczył mózg od całej tej grupy, i każdy inny w Polsce prawie. I tylko ci nieliczni, którzy jeszcze tutaj przyszli posłuchać. Na przykład jak Czektuli mówi, hej, ci, co słuchali kontestacji, bo ona istnieje od dawna, zebrali się wokół tego konceptu, tego pomysłu, tej wizji, którą ja kiedyś miałem i zarażałem innych, albo poznawałem się z innymi, którzy też to wierzą, że ja jestem ważniejszy niż my. To jest kontestacja. No, coś mądrzejszego poproszę. Derwanów, dziękuję bardzo. Na czacie powiada. A może wolność za dużo kosztuje i ludzie nie chcą ponieść tej ceny? Pewnie tak. Może za dużo kosztuje, ja już bym ich tak znowu nie krytykował, że ich nie stać na to, ale ja powiem tak, to jest mój osobisty pogląd co do ceny wolności i kosztowania. Myślę sobie, w moim światopoglądzie, to jest teoria, tylko i czysto moja subiektywna, może zmienię zdanie, ale ja to widzę tak, że ja wierzę, że człowiek każdy istnieje na tej planecie z powodu tego, że istnieje jakiś Bóg, który, czy tam stwórca, wszystko jedno, jak sobie go nazwiesz, albo siła, możesz tak uważać, ale żebyśmy się zrozumieli, ty możesz to inaczej widzieć, ale i tak możemy się dalej zgadzać co do koncepcji, dlatego tak ogólnie mówię. Więc istnieje jakiś ktoś, kto stworzył tych ludzi w jakiś określony sposób. Albo inaczej mówiąc, jest projektant, stwórca praw kosmosu, które rządzą tym wszystkim. I to, że my ludzie jakoś jesteśmy skonstruowani z jakimś takim sensem jednak i zamiarem, z tego może wynikać tylko myśl taka, że każdy z nas, uważam, każdego z nas stać na podjęcie tej decyzji, że chce być sobą, być ja, być osobiście odpowiedzialny za swoje własne życie. Że podejmuje wybory za siebie samego. I to wynika z samej konstrukcji ludzi, czyli tego, że każdy z nas jest naprawdę totalnie sam. To znaczy, że nie ma czegoś takiego jak byt zbiorowy. Nie istnieje coś takiego. Ja nie znam. Może ktoś zna jakiegoś schizofrenika i tam są trzy osoby naraz. To ja nie znam. Sorry. Każdy jest jednostką. My rodzimy się sami, umieramy sami. Z tego może płynąć wniosek tylko, że każdego musi być stać na to, żeby podejmować decyzję za siebie samego. Więc ta decyzja, czy w ogóle być wolnym, jest narzucona przez samą rzeczywistość. Nie można powiedzieć, że tylko niektórych na to stać, a innych nie stać. Tak jakby to było im odebrane prawo do bycia wolnym. To nie jest prawo. To jest przymus. To jest przymus biologiczny. Tak jak różnie dobrze można powiedzieć, że niektórzy mają prawo umierać. To jest bez sensu tak mówić, bo każdy musi umrzeć. I tak samo jak nie można powiedzieć na tej samej zasadzie, uważam, że niektórzy mają prawo być wolni, a niektórzy nie potrafią, nie mogą czy coś. Nie, to nie tak działa. Każdy musi być wolny, bo się urodził jako rozumny człowiek i ponosi odpowiedzialność za swój wybór. To ten sposób ucieczki od tego problemu, jaki ludzie sobie wybierają, to dalej jest ich wybór, a tym sposobem jest uciekanie w jakąś grupę albo w jakieś grupy. Więc Polak oczywiście powie: jestem Polakiem i to jestem ja, Polak, czyli ja należę do grupy pod tytułem Polska, albo powie: ja jestem katolik, należę do grupy Kościół katolicki, albo jestem ateistą, należę do ateistów, albo cokolwiek sobie innego wybierze, ale to jest wybór grupy, do której się przypina. I wtedy zwalnia się z konieczności bycia wolnym człowiekiem, podejmowania wyborów za siebie. Po prostu robi, co mu każą. I ma luksus świętego spokoju. Ale ten pierwotny wybór, że zgadzam się na bycie w grupie, jest dalej wyborem. I to nie jest prawdziwa ucieczka od tego przymusu bycia wolnym człowiekiem. Uważam. Dlatego to jest oszustwo. Większość ludzi się oszukuje, większość ludzi kłamie, okłamuje się. Tak jak większość ludzi wierzy, że Jezus umarł w piątek, a zmartwychwstał w niedzielę. To nawet to nie jest prawdą. Nawet nie jest prawdą to, że dzisiaj 1 stycznia to jest nowy rok. To wcale nie jest nowy rok, nigdy nie był. Nowy rok był w Rzymie, zdaje się zaczynał 1 marca. Tak, no. Zresztą co widać do dzisiaj po kalendarzu, bo ostatni dzień miesiąca, czyli luty, ma najkrótszą ilość dni, żeby pasowała do długości roku. Astronomicznej długości roku. No nie? No, stąd się wzięło, że luty ma najkrótszą ilość dni, bo kiedyś się zaczynał nowy rok 1 marca i to ma sens przecież na wiosnę, żeby się zatrzymało, a nie nagle w środku zimy z dupy. Więc wszystko jest jednym kłamstwem. Po prostu gdzie się nie obrócisz, to jest jakieś nieścisłość albo kłamstwo i wszyscy se w to wierzą. I to mi pokazuje jedną rzecz, że to jest charakterystyczne dla człowieka, że bardzo łatwo jest mu wybierać kłamstwo, jeżeli to jest dla niego wygodne. Stąd się bierze to, że no właśnie, dobra, to tłumaczy wszystko. No, wszystko. Internet, partie, politykę, to, że się ludzie nawet rozwodzą. W ogóle wszystko to wyjaśnia. Ludzie mają tą tendencję. Znaleźli sobie taki sposób ucieczki od osobistej wolności. No, i czasami się zdarzają takie męty jak ja, co przyjdzie potem Mr. Jake i mówi: bredzisz chłopie. No, i ja się powinienem cieszyć, że on tylko mówi: bredzisz chłopie, bo jak był taki chłop, który nie był chłopem i nie bredził, ale ludzie mówili: bredzisz chłopie, to w przeszłości albo go ukrzyżowali, albo go spalili na stosie, albo w lżejszych okolicznościach wyrzucili go z kraju na przykład, albo mu ucięli rękę, nogę, oczy wydubali, różne takie rzeczy, bo ludzie najbardziej nie znoszą, jak ktoś im powie prawdy o nich. A prawda jest taka, że jesteście ludzie zakłamani. Jesteście zakłamani potwornie, dla wygody, ze strachu czy coś. I to jest przykre, smutne, przerażające czy coś tam, nie wiem. Ale znowu nie aż tak bardzo, bo przecież to nie jest jedyna cecha ludzi. Poza tym, że ludzie są zakłamani, to przecież fajnie się z nimi pije, żarty opowiadają, pograć można z nimi fajnie. Dziewczyny są super fajne, no, są zakłamane najbardziej w ogóle, uważam, zwłaszcza jak młode. No ale takie są, nie? Ale z drugiej strony mają bardzo dużo plusów. I w ogóle wszyscy ludzie są zakłamani, łącznie ze mną, ponieważ to jest cecha charakterystyczna, wbudowana do człowieka. No, ale niektórzy z nas sobie myślę, a właściwie każdego na to stać, ale niektórzy z nas wybrali, że chcą przynajmniej zgadzają się, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie. Nie? I nawet jak ktoś, kto chce być Polakiem, mówi: jestem Polakiem, jestem katolikiem i podpina się pod jakąś grupę, to taki ktoś, kto ma szacunek do siebie samego, mówi: ja to robię z wyboru. Czyli jakbym się urodził w innym kraju, to też bym został katolikiem. Tylko że ja nie wiem, jak dużo takich ludzi jest. Ja się kiedyś pytałem tak w ogóle z ciekawości na przykład i myślę, pytam człowieka, tak podchodzę, takiego, wiesz, taki chodzi do kościoła, nie, katolik, taki porządny Polak, wszystko standardowo, pierogi, na Wigilię karby, wszystko jak trzeba, nie? I pytam się, a jakbyś tak urodziła albo urodził w Arabii Saudyjskiej, to co, dalej byś jadł karpia i był katolikiem? Mówi: wtedy to bym był muzułmaninem. No i tak sobie wtedy człowiek nie chciał odpowiadać na to pytanie w ogóle. Większość ludzi, jak zadaje takie pytanie, czuje się bardzo nieswojo, bo odkrywają, że tak naprawdę w nic nie wierzą i niczego nie wybrali. Że wybrało za nich urodzenie i oni się po prostu zgodzili na wszystko, co im zaproponowano. No, bo wygodniej było. I tylko z czystej wygody. No, ale są tacy i tych lubię i z tymi uważam, że jest sens gadać dłużej niż 5 sekund, którzy gdyby się urodzili w Arabii Saudyjskiej, to dalej by byli katolikami. Albo Arabowie, którzy urodzeni pod Częstochową, byliby Arabami, nie? Z wyboru. To zresztą jak są tacy ludzie, którzy wybierają sami dla siebie wbrew okolicznościom, wbrew wygodzie, to dowodzą tym samym, że są jednostkami, że ich ja jest ważniejsze od nacisku grupy i od wygody. To jest szacun. Takich ludzi chcę w kontestacji. I tak mówię, wszystko jedno. Wiecie, co o tej partii mówię, nie? Bo ja wymyśliłem ten pomysł niedawno, że zróbmy z kontestacji partię. Ja mówię dalej poważnie, będę, nie przestanę mówić, że zróbmy z kontestacji partię. Wszystko mi jedno, czy słucha 5 osób, czy 5 milionów. Bo no, na tym polega właśnie cała istota bycia jednostką, że nie obchodzi mnie, ilu ludziom się coś podoba. Ja w coś wierzę, bo ja w coś wierzę i tyle. I czy może też w to wierzysz? I to by było fajne wtedy, żeby zebrać się razem. I nie jest tak ważne to, czy partia kontestacja będzie poważna, czy śmieszna. Czy my będziemy sobie żarty robić, czy będziemy poważnie startować do wyborów kiedyś. Może będziemy jedno, może będziemy drugie. Ale to nie jest takie ważne. Ważne jest, żeby się zebrać do kupy, żeby mieć z kim pogadać, żeby ci ludzie, którzy rozumieją wolność, byli trochę lepiej zorganizowani. Albo żeby chociaż mieli miejsce, gdzie mogą pogadać, posłuchać. Nie? Coś takiego. Ale mnie dzisiaj wzięło na te jakieś orędzia, cholera. To dlatego, że jest nowy rok i wszyscy są skacowani. Ja się nie spodziewam, żeby ktoś zadzwonił. Nikt nie dzwoni. Dzwońcie później, dobra, za tydzień dopiero. W poniedziałki o 20:00. Ja gadam na żywo, także jestem dostępny do pogadania. Wolałbym z kimś tu gadać tak naprawdę, bo ktoś by mógł mnie skonfrontować i powiedzieć, dlaczego się nie zgadza, albo że widzi rzeczy inaczej. O, znowu Jake przed. Kontestacja, super partia, gówno prawda, nie mierz wszystkich swoją miarą. No, ciebie nie mierzę na pewno swoją miarą, panie Mr. Jake'u. Ale tak naprawdę to chciałbym móc mierzyć ludzi moją miarą. Mierzę miarą ludzi uniwersalną. Staram się szukać takich miar, które są w ogóle uniwersalne. Tak powiem na początku, a propos miar, to jest dobre spostrzeżenie. To jest to samo, co wiem o normalności, że każdy sobie jakąś wyobraża, że coś jest normalne. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak normalność, albo każdy sobie własną definiuje. Albo przeważnie nie definiuje, tylko kupuje gotową od jakiejś grupy, zapożycza i dla niego to jest norma, taki jego dom mentalny, nie? Że normą jest tam chodzić do spowiedzi na przykład dla jednego, a dla drugiego normą jest modlić się na dywaniku 3 razy dziennie. I jeden mówi, że to jest normalne, drugi mówi, że to jest normalne. Jeden mówi, że żona to jest partner i to jest normalne, a drugi, że ona ma gotować i zakrywać chustką twarz, jak wychodzi z domu. I to też normalne. No. Więc to ja szukam, czy są takie rzeczy, które są uniwersalne i nie podlegają tym normalnościom. I na przykład kwestia wolności, indywidualizmu jest czymś, co jest tak fundamentalne, że dotyczy wszystkich norm. Bo to się bierze z faktu bycia człowiekiem. No może jak jest jakieś UFO, to te problemy, o których mówię, czyli jednostka kontra konformizm, to może go nie dotyczą, ale ja nie znam żadnego UFO, więc na razie uważam, że póki co w tym świecie, jaki znam, istnieją tylko ludzie. I ci ludzie, którzy istnieją, oni mają uniwersalny problem wyboru jednostki. O, zadzwonił ktoś do mnie, ale fajnie, nie będę sam dzisiaj. Dzień dobry.
Co
Karolina
będziesz tam
przyszła i
gadał?
czy jest kac?
Nie.
O, ale ci
No,
dobrze.
słaba Polka ze mnie. Ja nie jestem
Ja,
patriotką, więc nie mam kaca w nowy rok.
Można tak być
Tak.
niepatriotką i nie mieć problemów w pracy, na przykład zawodowej.
Można, bo jestem muzykiem. U nas jest generalnie bardzo mało wymagany patriotyzm. Chyba.
Ale to nie
Tak,
gracie
chociaż.
takich rzeczy typu takich narodowych, takie pieśni
Znaczy nie, ja
patriotyczne?
wykorzystałam to. Ja w pandemii wykorzystałam to, żeby zarobić pieniądze w pandemii. To wykorzystałam, że napisałam projekt, że będę nagrywać, fajnie gadać o pieśniach patriotycznych polskich i od razu dostałam na to kupę kasy na taki. Ale za to mówiłam o tym naprawdę fajnie. O tym, że Mickiewicz miał żółte papiery, że nie tylko był wieszczem, ale był też wariatem i inne rzeczy na W. Więc no, można było to wykorzystać, żeby dostać pieniądze, a później mówić po swojemu. Tak trochę teraz słuchałam, zanim znalazłam to studio znowu, to nie wiem, czy tam już nie powiedziałaś o innych sprawach, ale a propos tego właśnie życia, brania życia w swoje ręce, dzwonię, a propos tych decyzji tego, że rodzisz się w jakiejś rzeczywistości i jak nie zaczniesz kontestować, no to właśnie idziesz tak, płyniesz już z prądem, nie? Do końca.
No
To się
właśnie.
dzieje za pomocą pytania dlaczego.
Tak,
To się
to
dzieje
jest
za pomocą
doskonałe
prostego
pytanie.
pytania dlaczego,
Tak.
bo
Dlaczego?
słychać mnie?
Tak.
Aha, okej. Bo na przykład moja córka teraz chce wziąć ślub i zaczęła pytać właśnie to. I przez to, że ja to wcześniej robiłam, widzę, że ona. Ale dlaczego mam ksiądz ewentualnie dać? Ona chce na dworze, pod lasem. I dlaczego nie
Wspólnie.
może? Dlaczego? Skąd to
A
się
czemu,
wzięło?
dlaczego ma nie móc?
Dlaczego?
A właśnie,
Właśnie.
no może, nie może?
Dlaczego jest to tak ciężko zorganizować? No właśnie tak, zaczęłam się zastanawiać, i to jest właśnie fajne, jak u niej zauważyłam, że to jest to najlepsze pytanie, jak zaczynasz szukać, jakie są przyczyny. Tym prostym, najprostszym, filozoficznym, najtrudniejszym pytanie, dlaczego? Zresztą była chyba kiedyś o tym bardzo fajny twój w Ironizatorze, było fajne opowiadanie o tym, że gość rozwalał ludziom życie. Znaczy rozwalał ludziom to życie takie z prądem. Takie życie właśnie w
A
zastanej
tak.
rzeczywistości, że ale dlaczego? Dlaczego mam
Bo się
przyjść gdzieś
pytał,
tam
dlaczego
koniecznie?
tak.
Tak, dokładnie. I to jest, słuchajcie, to jest bardzo skrótowe, najlepsze pytanie, żeby zastanowić się, dlaczego w coś wierzę, dlaczego coś robię, dlaczego z kimś jestem, nie? I naprawdę sobie na to
O,
uczciwie
a to
odpowiedzieć.
ja mam pytanie takie, jak myślisz, czy To zadawanie właśnie pytań dlaczego, czyli kontestowanie, to jest przyczyna, czy to jest skutek? Czy to najpierw, czy musi człowiek wybrać jakąś postawę życiową specyficzną, kontestującą i dopiero potem zaczyna pytać dlaczego? Czy najpierw zaczyna pytać dlaczego z ciekawości, czy stoi, a potem się zmienia w kontestatora?
To chyba zależy od etapu życia. Nie wiem, bo można, dzieci to robią z czystej ciekawości.
A właśnie. Nie,
Dzieci
nie są
robią to z czystej ciekawości.
kontestatorami,
Dlaczego
czy
to tak
są?
działa, nie? I jeżeli masz akurat w jakimś temacie, w którym nie jesteś ekspertem, to wychodzisz z postawy dziecka i pytasz dlaczego, bo o czymś nie wiesz. Jest ci przedstawiona rzeczywistość, że tak jest, ale ty, nie mając żadnych informacji, no to pytasz dlaczego tak jest. To wtedy z pozycji dziecka. A jeżeli już zna rzeczywistość i ci coś nie pasuje, jest niespójna, nie? Nie trzyma się kupy, albo
No.
no to wtedy jest to skutek. Także może być skutek przyczyna w zależności chyba, czy się na czymś dobrze znasz, czy nie. Może tak.
Ja się muszę nad tym zastanowić, bo rzeczywiście to dzieci
Trochę tak
faktycznie.
palnęłam teraz, wiesz, nie miałam czasu się zastanowić, a
No,
pytanie jest
wiemy,
dobre.
ale ja też nie. Ja się nie zastanawiałem właściwie też, kiedy się zacząłem pytać dlaczego i czy najpierw
I na
kontestowałem,
przykład.
czy nie, bo nie wiem.
No, pewne rzeczy kontestowałam właśnie na podstawie już zagłębienia się w nich, na przykład sferę budżetową,
No tak.
że to nie
Tak.
działa. Im więcej tam robiłam, to nie działa. To jest coś, ale to dlaczego tak to, kto tak wymyślił, dlaczego to tak jest, skoro to nie działa? No to jest pytanie z innej perspektywy, a jak się na czym zupełnie nie znasz i pytasz, wiesz, takie, nie znasz jeszcze, nie wiesz nic o Bogu na przykład, nie? I nagle się pytasz, no to z perspektywy takiego po prostu dzieciaka, który chce się dowiedzieć, bo nie wie. Jest ciekawy, nie? Więc chyba tak to można na ten moment, ale jak przemyślę, to napiszę komentarz.
To ja też będę
No, ale
przemyślał.
jest to
No.
fajne, to jest dobre pytanie, żeby się nad tym zastanawiać i dzieci dobrze tego uczyć też. To chciałam powiedzieć, bo to jest fajne.
Się
I ona jest
zgadzam.
zupełnie teraz w innym miejscu. Po trzech pytaniach,
Dobra.
dlaczego? Dziewczyna wszystko inaczej zaczęła układać, więc super. Trzy pytania, dlaczego? Trzy proste odpowiedzi.
O, aż
No.
trzy.
Pa,
No proszę. No.
pa. No.
Dobra, dzięki. Pa.
No. Pa, pa.
To była Karolina i można przybyć tutaj do studia o kontestacja.com i też powiedzieć swoje zdanie zawsze. A zadał pytanie AM albo Alpha Mike. Alpha Mike się pyta, chcesz na serio partię założyć? Jak najbardziej na serio chcę partię założyć. A dlaczego mam nie na serio partię założyć? A w ogóle, czemu to musi być taka super poważna sprawa? Partia nie musi być poważna. Prawo polskie nie mówi nic na ten temat, że należy być nadętym i nie można się wygłupiać. Albo nawet nie jest powiedziane, że partia nie może być założona wyłącznie w celach rozrywkowych. Powiem więcej, istnieje już zresztą założona partia, która była totalnie w 100% założona tylko i wyłącznie dla jaj. Jest to partia, zdaje się nazywa Partia Miłośników. Nie wiem, czekaj, co tam było. Coś z korytem, chyba z miłości do koryta, już wiem. To jest nazwa partii. Istnieje zarejestrowana partia w Polsce, która się nazywa Z miłości do koryta, i jest napisane, że ona promuje rolników. No, da się. No, a Polska Partia Przyjaciół Piwa nie była. No, więc w ogóle nie fajnie mieć partię. Zresztą, co to jest za problem mieć partię? Nie, już zakładałem rzeczy gorsze niż partia. Partia to jest. Założyć partię. No, do partii najważniejsi są ludzie. O tych ludzi mi chodzi. I ja tu mam zamiar spędzić najbliższe lata, a może i do końca życia, w promowaniu koncepcji. Weźmy się razem do kupy, zróbmy się członkami i zróbmy sobie partię kontestacja. I będziemy w tej partii promować po prostu wolność. O, już. Taką osobistą, taką realną. Bo widzicie, ja mam z tym problem. Że nikt w Polsce tego nie robi, no. No bo nie w ten sposób, że są na przykład, były takie środowiska jak Koliber, nie? Albo nawet UPR dawniej i tam było wolności, ale ona była zawsze ograniczona do takiej sfery rynkowej, ekonomicznej, nie? Żeby państwo się odpieprzyło od naszych pieniędzy i żebyśmy mieli wolność zarabiać i nie płacić podatków najlepiej. Bardzo się zgadzam, tylko że to jest tylko kawałek ograniczonej. Nigdy nie było takiego środowiska, które fundamentalnie o tym mówi, nie? Że tak fundamentalnie im zależy na najbardziej osobistej wolności, czyli na tym, że jednostka ma być ważniejsza niż państwo. I żadna partia w Polsce po prostu się nie odważy tego powiedzieć głośno. No ja się odważę, bo mi nie zależy. I mówię, kontestacja jako partia nie może nam zależeć na wygrywaniu wyborów, nie może nam zależeć na tym, żeby mieć pieniądze i dotacje, bo będziemy musieli przestać tak mówić. A ja mówię, że nie chcę, żeby mi było przestać tak mówić i chcę się odważyć na to, żeby mówić, że jednostka jest ważniejsza niż państwo, że Polska to ma być tylko określenie jakichś rzeczy, które są usługami dla nas, zwykłych ludzi. To my jesteśmy ważni, a my jako ja i ty. To jest to. No więc mówię, nie odważy się o tym powiedzieć, bo to jest tak skandaliczne myślenie, że nie całe wychowanie w Polsce od razu człowiek przeżywa bunt, nie? Bo jest tak tresowany, żeby było wszystko dla Polski, wszystko dla Boga, wszystko dla Kościoła, wszystko dla mamusi i tatusia, i wszystko dla klubu sportowego, i w ogóle wszystko dla zawsze czegoś zbiorowego. I nie ma, że dla mnie i dla ciebie jako najważniejsze. No. Więc ja to tak się odważę mówić. Tak. A teraz dzwoni najważniejsza osoba na koniec w dzisiejszym programie. Dzwoni krawiec. Brawo.
Elo, elo, witam, witam.
Dlatego jest najważniejszy krawiec, powiem jeszcze tylko mu przerwę, bo dzisiaj jest audycja o silnym zabarwieniu kacowym. Więc on tutaj jako dyżurny menel z radia też przyjaznego menelom jest ekspertem w dzisiejszym odcinku taki. Jakiś wykład o kacu czy coś.
No i tu cię właśnie zaskoczę, Martinie, bo
O.
czyż nie czytałeś księgi, w której napisane było Azalisz, że ostatni będą pierwszymi? I największy menel okazał się tym, co mało wypił. Ja wypiłem pół ginu. Trochę ginu, trochę dymu, jak to mawiają, prawda? No i w ogóle nie jestem skacowany, ci powiem, aż dziwne, ale słyszałem przed chwilą, jak sąsiad, bo to, po tych łazienkach, to, po tych kiblach, to niesie, wiesz, jak się mieszka w zbiorowym
O, niesie, niesie.
bloku i tak słyszę od czasu do czasu.
Nie, nie, nie chcę, nie, nie rób
No,
tego.
no
Derwanow
właśnie.
mówi brawo dla krawca, jemu się spodobało.
A w ogóle to się. Czego można życzyć chrześcijaninowi, słuchajcie, ludzie? Martinowi na przykład.
Śmierci
No
rychłej.
właśnie, skąd wiedziałeś, czego ci chcę
No bo to
życzyć?
jest logiczne. Ja jestem logicznym chrześcijaninem. Bardzo rzadki przypadek.
To mogę ci pomóc w tym, ostatecznie możemy się dogadać jakoś.
Żeby to takie proste było. To nie tak łatwo.
Ale wiesz, bo ten argument też poruszył inny mój kolega, właśnie, że każdy chrześcijanin to powinien się zabić od razu, bo do tego nieba jak najszybciej, nie?
Ja, on nie zrozumiał koncepcji trochę.
No
Bo to
właśnie,
na
też mi
przykład ja
się
już powiedziałem.
wydaje.
No tak, bo każdy żołnierz też powinien się zabić. No nie powinien się zabić, tylko masz być gotowy umrzeć dla czegoś tam większego. A tak naprawdę istotą chrześcijaństwa jest wykonywanie poleceń odgórnych, a nie żeby być zwolnionym od razu z konieczności wykonywania poleceń. Także ja bym chciał, jakby, bo to już jest taka emerytura dla chrześcijanina, nie? Taka, że odpoczynek, wyjazd w fajne miejsce. No, ale najpierw trzeba zasłużyć, popracować trochę, więc dlatego to takie nie jest takie proste.
Ja to sobie z kolei inaczej trochę jeszcze tłumaczę.
O.
Do gier można sobie przyrównać, do gry komputerowej. No to jest takie czytowanie Pana Boga troszeczkę, nie? Że a ja cię tu
O.
przechytrzę, szybko se umrę, pach! I po co mi to życie było dawać, żebym se przeżywał? A ja sprytny jestem i pak, i na główkę. I wiesz, takie głupkowate. No w grze też chodzi o to, żeby sobie grać w tą grę i pograć i nacieszyć się nią,
No
zdobyć, a
tak,
nie tylko,
właśnie.
żeby.
Gdzie mi się
A, no.
spieszy? No, żeby kupę
Tak.
czasu potem. To teraz, jak już tu jestem, to wykorzystam sobie czas trochę, nie? Ile wlezie.
Czasem są takie chytre sposoby w jakichś takich bardziej rozbudowanych grach RPG, gdzie tam łazisz, przygody masz, że możesz gdzieś tam się wtrynić między jakieś kamienie, przejść tam, gdzie nie powinieneś móc jeszcze wejść, nie, żeby, wiesz, żeby wcześniej, nie, całą grę po prostu przejść. I myk, myk, jakoś tam chytro sobie w chytry sposób przechodzisz w 10 minut całą grę, która została przewidziana na 40 godzin. To takie fajne.
O, to właśnie nie jest fajne, uważam. No, to coś jak, to jest bez sensu, to jest sprzeczność logiczna, to jest jak trzeźwy menel, to nie ma sensu. No.
No, a wiesz, a nie wszyscy są chrześcijanami, no.
No.
Ja se mogę bardziej wierzyć, jeśli już w jakieś przyszłe życie, w reinkarnację dopuszczać takie coś.
Na przykład.
I co? I zakończysz tak w chytry sposób, sczytujesz tą grę, no to się respawnujesz w następnej może jakiejś grze. I co?
No,
i znowu,
i jako tak będziesz, żaba.
I tak w nieskończoność będziesz czytował i kombinował, jak tu jak najszybciej, nie?
No właśnie, to trzeba jakoś wyjść podobno do lepszego, że tak się wznosić na drabinie istnień do lepszego miejsca, a jak ktoś nie chce być nawet człowiekiem, to chyba nie będzie awansował na nic wyżej, tylko spadnie znowu do poziomu jakiegoś królika. No, jak
właśnie,
tak
szczególnie tu może być zdobywanie punktów na innej zasadzie, że zdobywasz jakieś tam mroczne, złe punkty i dobre punkty w tym życiu, coś w tym stylu.
To
no
chyba
i...
tak działa, nie? Ta reinkarnacja, coś takiego, nie?
A w chrześcijaństwie to nie. No też masz grzechy i dobre uczynki na przykład, nie? Ja wiem,
no,
że ty
tak,
podchodzisz
tak
inaczej
jest.
Do tego, że nie o to chodzi w zbawieniu, nie o
nie,
dobre
no,
uczynki.
Nie, no dobrze mówisz, bo to tak działa, bo to jest podstawa gry, nie? A potem masz takiego mega kartę typu Joker i jeszcze możesz wejść poza systemem i to jest pełna wizja chrześcijaństwa.
Może nawet nie chodzić o to, jaki masz stosunek dobrych uczynków do złych, bo to by było takie prostackie troszeczkę. Może to jest coś, co ma nas ukształtować i ostatecznie zbudować nasz jakiś obraz przed tym, jak zejdziemy z tego świata i wtedy mamy jakąś sumę, jakieś doświadczenia z tym związane, nie? A te punkty są tylko takim dodatkiem, czymś, co pomaga zbudować obraz człowieka. No nie wiem, to takie filozoficzne bardzo rzeczy, a ja chciałem, wiesz...
No. Na sądzie ostatecznym czy czymś tam. No, ale ty mi powiedz, czy ty uważasz, że jednostka jest ważniejsza od tłumu, czy tłum jest najważniejszy, a największy tłum jest najważniejszy, czyli Polska na przykład. Jak ty to masz?
Raczej no, stawiam mocno na jednostkę, bo to jest taki wyznacznik cywilizacji jakiejś, że coś znaczysz jako pojedynczy człowiek, a nie tylko jako tłum, no. Jako szara masa, która może tam albo obalić ewentualnie dyktatora, albo gdzieś na manifestację wyjść, zostać spałowana ta szara masa, nie? Albo, że milion w te, milion we w te wysyłamy na wojnę, no to jest słabe. Ja wolę żyć w takim świecie, gdzie jestem szanowany też jako pojedynczy człowiek, a nie, że dalej chopy do roboty i z młotem gdzieś tam zasuwać i kolektywizm jakiś, i indywidualizm.
No, ja też. To dlaczego mieszkasz w Polsce?
Bo w Polsce chyba nie jest aż tak źle, jak tobie się wydaje. Rozumiem, że teraz masz już jakieś doświadczenia, bo trochę tu pobyłeś, tak?
No tak, i moje doświadczenie mówi, że tak, w Polsce jest dokładnie tak źle, jak mi się wydawało. Jest gorzej właściwie. Tylko nie miałem porównania kiedyś, że może być inaczej, bo to jest takie... No człowiek jest szokowany, nie? Czasami jak robi te same rzeczy w Anglii, co robił w Polsce, bo w Anglii się szanuje jednostkę, a w Polsce odwrotnie jest, że jednostka ma szanować zbiorowe wszystko.
No trochę jest z tym problem. Tak nie tak dawno temu, czy to był Kaczyński, czy Morawiecki, no wiesz, ktoś z tej bandy coś takiego powiedział publicznie podczas wystąpienia, że to nie Polska jest dla ciebie, tylko ty dla Polski jesteś. Taki
tak,
był morał tego.
Mówił to, cytowałem to. To któryś to mówił z tych tam orędziarzy. To właśnie. Było, no to mi się rzuciło w uszy i gdzieś zacytowałem chyba w ostatnim odcinku nawet. Bo było obrzydliwe, nie znoszę tego gadania. No widzisz, ale nikogo w Polsce nie stać na... Nie dziwicie, że nie było żadnej partii, która mówiła, że my mówimy odwrotnie, że w dupie mamy Polskę, człowiek jest najważniejszy. Nikt tak nie powiedział nigdy chyba. Powiedział?
Nie wiem sam, wiesz, ale tak można się na chłodno zastanowić jeszcze, żeby od razu tak nie negować tej idei, że coś dla tego kraju można zrobić, wiesz, no to jest też patriotyzm,
ale czekaj,
że...
Ale czemu dla kraju? Co to jest kraj?
A czemu nie? No
my wszyscy... Dla sąsiada, dla ciebie.
Nasza kultura, my wszyscy, nasze doświadczenia historyczne, tożsamość narodowa, sposób bycia nawet, to jacy my Polacy jesteśmy, trochę się różnimy pewnie
no kultura.
Od innych. Tak. I masa rzeczy tworzy to wszystko. I wiesz, dla wspólnego przecież dobra się robi często coś, jak się amisze spotkają i dom zbudują jednemu, potem tamten się może odwdzięczy i pomoże budować dom dla innego, no to takie działanie to nie jest jakieś jedno wielkie zło działanie dla dobra wspólnego czy kolektywizm, tylko żeby...
Nie, jest cudowne, ja bardzo lubię razem. Nie, ale z innych powodów oni to robią, bo tak mówisz, amisze to jeden z... Idą w 10 osób budować dom dla jednego, potem 10 osób dla drugiego i tak dalej, ale celem są tej osoby, jednostki. A w Polsce to tak nie wygląda, tylko jest jakieś wirtualne cele, takie, że na przykład kultura polska, mówisz, bardzo fajna rzecz, ja ją popieram w ten sposób, że czytam po polsku książki, promuję pisarzy, co piszą fajnie po polsku i takie różne rzeczy, bo są fajne książki, które są po polsku, jak ten Lem albo Sapkowskiego Wiedźmin i to jest spoko. I na przykład, żeby ludzie umieli czytać, to jest jedna z metod promowania tego. No i teraz popatrz się na taką jakąś partię, co nic tylko Polska od rana do nocy mówi, czyli w sumie wszystkie w Polsce, partie polityczne większe. Co oni robią, żeby ludzie czytali więcej książek i jak promują język polski? Bo gadają o Polsce w kółko, właśnie tak mówią jak ty pięknie, a jak przyjdzie co do czego, to oni przez tą Polskę muszą rozumieć całkiem co innego, bo ja promuję język polski, i po polsku śpiewam, piszę i się dokładam do tego, żeby było fajnie, żeby ta kultura se żyła, bo nie jest taka zła, jest bardzo ciekawa. A oni nic, ale gadają o Polsce oni, a ja mówię o jednostce. To jak skąd ten paradoks?
Nie wiem, Martin, ja tak nie do końca chyba ciebie rozumiem. Znaczy jakoś tam rozumiem twój punkt widzenia, tylko myślę, że taki jesteś radykalny strasznie i masz jakby... uprzedzony trochę jesteś, no tak mi się wydaje, że jesteś trochę do tej Polski uprzedzony. Ja też miałem taki okres, że bardzo mnie denerwowali Polacy, wiesz, ta Polska taka słaba we wszystkim, zapyziała, zapóźniona, ale tak naprawdę mi się wydaje, że się masakrycznie zmieniła. Ty powiedziałeś, że w przeciągu tam 30 lat nie zauważasz większych zmian, oprócz, że komórki...
Istotnych, tak.
Że istotnych. Słuchaj, Polska się wizualnie niesamowicie zmieniła, z tych funduszy europejskich została odremontowana, zmieniliśmy ustrój, tak?
Nie, to jest ten sam.
No jednak to tak można sobie zgryźliwie powiedzieć, że nic się nie zmieniło, ale tak naprawdę dużo się zmienia po zmianie ustroju, nie?
No wygląd, wiesz, no, tak. No, ale to
demokracja,
jest,
te sprawy...
Nie zmienił się ustrój.
Demokracja, te sprawy, ale to nie wiem, czy słyszałeś.
Demokracja i tak była. No. Ta demokracja, która jest, to jest złudzeniem, to jest przecież tylko na papierze. Rządzą dalej ci sami faceci. Jak była za PRL-u władza, to byli też ci sami faceci, którzy między sobą się dogadywali i też było głosowanie. Też była demokracja. To też była ściema, cały czas była ściema. To się tak znowu nie zmieniło nic istotnego.
No dzisiaj nie jest raczej demokracja ściemą, jak dla mnie. A dlaczego uważasz, że jest ściema demokracja w Polsce?
No bo wyjaśnij, dlaczego rządzą ludzie, których nikt nie chce? Od czasu, jak już jest ten duopol PiS i PO, wszyscy głosują przeciwko jednym i drugim. Czyli inaczej mówiąc, większość ludzi w tym kraju nie chce ani jednej partii, ani drugiej i obie rządzą. To jest dziwne zjawisko, ale to no tak działa, nie?
Jest owszem zabetonowana mocno ta nasza scena polityczna, jest ciężko tam się wbić z czymś nowym faktycznie, ale trochę do wyboru mieliśmy. No mieliśmy, jeśli założymy sobie, że żadna ta partia nie jest idealna, bo no ciężko o ludzi idealnych. Przypuszczam, że w innych krajach też nie jest tak, że są sami uczciwi i aniołki. Oczywiście są standardy inne, tak? Ktoś tam w Stanach wyda nie ze swojej karty, tam ze służbowej wyda pieniądze, co nie powinien, to się sam się zwolni, przeprosi. No u nas trochę inaczej, wiadomo. Ale tak, no.
Ale wiesz, to są duperele jakieś.
Wracając do tematu, dosyć szeroki wybór. No. Mogłeś sobie na Konfę, na Lewicę, na PO, na PiS.
Oni są ci sami.
Trzecia
ja
droga.
Chcę głosować. Tak, ale to myślę, są duperele wszystko. A najważniejsza rzecz jest dla mnie taka, chcę głosować na siłę polityczną, która mówi, że jednostka jest ważniejsza od zbiorowości, od państwa, od kraju.
No to
która
Konfederacja
ma takie poglądy?
Nie, Konfederacja.
Konfederacja jest narodowa i jest dokładnie, mówi, to jest jeszcze bardziej od tego PiSu na stronę
w sumie
zbiorowości.
Tak, masz rację, sorry, tak mi się wydawało. Nie wiem, czemu mi się tak wydawało, że oni są za... Wiesz co, bo oni są...
No bo wiesz, to częściowo, jak chodzi o pieniądze czy wolny rynek,
tak,
gospodarczo tak, ale to jest taki mały ułamek. Jak chodzi o całość wizji, to przecież to są narodowcy i cały czas myślą zbiorowo.
Tak, i to jeszcze.
I mam, wiesz, z nimi jest problem, że oni sobie nawzajem przeczą. Nie? Czasem raz mówią tak, jakby to faktycznie jednostka była ważna, a za chwilę, jak przyjdzie co do czego, to wszyscy do wojska i umierać na wojnie. Bo tak, bo Polska chce. No to i tak.
I kościółek to potęga, ale tam są różnie, bo tam są i kościółkowi, i szury, i to taka mieszanka dziwna się robi, nie? No autentycznie, no, tam są, słuchaj, płaskoziemcy też, nie? No to tutaj, wiesz, wariat no, to, z gaśnicą,
tak. Może nie w głównym nurcie, ale tak, to ci no, są... Strażak Brown.
Ale popatrz,
no widzisz, Strażak Brown to jest zaprzeczenie jednostki w ogóle. On wszystko dla kościoła i dla Polski. No, to już bardziej się nie da.
Ale Polacy się moim zdaniem mocno zmienili, jak tak obserwuję na przestrzeni właśnie dziesięcioleci, bo zawsze mnie to interesowało, nie? Jaki jest sposób bycia, temperament.
No to przekonaj mnie, bo tak ja dalej. Nie widzę.
No nie wiem, no trochę dawniej. Sobie przykładowo wracasz z imprezy w nocy od kolegów, no to pan milicjant cię może pałą zdzielić, zomowiec cię skopie po jajach, bo taki się trafił, pijany, tak. Bo był pijany też. Jak nie było? Było. Bito studenciaków, wiesz.
No bito, ale nie jak wracał do domu z imprezy.
No przecież była godzina policyjna na przykład i nie mogłeś się szwendać w nocy, nie?
Godzina była milicyjna i była tylko w stanie wojennym. Normalnie się tak nie żyło. Było bezpieczniej na ulicach niż jest dzisiaj, wbrew pozorom. Właśnie przez to pałowanie chyba. Znaczy było tak jakoś podobnie. No trochę inaczej, ale to nie było tak, jak ty mówisz jakoś. Ja nie wiem, skąd ty to wziąłeś? Z filmów? Na filmach tak nie pokazują, że było.
No, alkoholików nie wiem skąd, było dużo. Z takiego, wiesz, z przekonania. Jakieś, mam takie przekonanie, no musiałem to gdzieś o tym czytać, usłyszeć, nie pamiętam gdzie.
Nie,
ale
nie
słuchaj,
no
to dobra, to zostawmy. W każdym
no małe
razie,
byłem, może,
w każdym
może
razie dzisiaj i urzędnik, i policjant są bardzo uprzejmi i kulturalni tu w Polsce. Pomijając jaką rolę oni pełnią i czy się znają na prawie, ale są bardzo kulturalni, uprzejmi. Chociażby to ich dopinguje do tego, że bardzo wielu ludzi nagrywa. Może wyjąć telefon i nagrywa. I robi to. I na YouTubie, wiesz, jest dużo aresztowań i tak dalej. Stało się to normą, że jesteś kontrolowany w taki sposób jako funkcjonariusz publiczny, nie?
Zresztą od czasów COVID-a to ja bym tak powiedział, ale to, co się działo za COVID-a, że zamaskowani funkcjonariusze walili pałą i gazem ludzi, którzy krzyczeli, że chcą wolności, to ja już nie wierzę w to. Że ja to widzę, że to się niczym od milicji nie różni. Będą musieli bardzo długo pracować, żebym ja uwierzył, że policjant w Polsce jest policjantem, a nie milicjantem jak za dawnych czasów. Bo pokazali, że są identyczni mentalnie przecież w tych czasach. A to się dopiero co skończyło, nie? Jeszcze 3 lata temu nie można było wyjść sobie do piekarni, bo cię ten inny zupełnie policjant potraktował tak samo, jakby cię potraktował milicjant za PRL-u. No to...
No trochę
to
racji
ja nie
masz,
wierzę, to
tak.
Nie,
no myślę, nie że trochę racji masz, jak tak na to patrzeć. Tak, no tutaj dali ciała, bo
dali.
Wysługiwali się PiS-owi, wiesz, taka PiS-owska ta policja się zrobiła, ale to,
było.
Wiesz, dla policjanta to nie ma, że on dyskutuje z rozkazami, czy coś, on dostaje jakiś prikaz z góry, to jest wina komendanta, który ich tam wysyła. No policjant, nie, jak w wojsku, on nie powie, ja tego nie będę robił, bo to mi uwłacza, albo nie lubię, brzydzę się kaczorem, nie? On po prostu
no,
idzie
jest taka
robi,
różnica,
no.
Że jest różnica, bo do wojska to było kiedyś obowiązkowo, trzeba być i cię łapali, albo wsadzili do pierdla, a policjantem nie trzeba być obowiązkowo. I wielu było takich, którzy się zwolnili, porządni ludzie za czasów COVID-a. Pamiętam, jak było. Były wywiady różne takie z nimi. Także się dało.
No ale wiesz, no ciężko mi się zgodzić, że ty nie widzisz różnicy między krajem, gdzie, nie wiem, chcesz coś kupić, to idziesz do specjalnych sklepów, idziesz tam dla górników, miałem załatwiany komputer ze sklepu dla górników, te peweksy, to zdobywanie dolarów, no po prostu graj dół w pewnym sensie, bo są też i plusy jakieś by się dało znaleźć w tym systemie, ale ogólnie to takie zapóźniałe, zapóźnione, tak. ale czekaj, bo ty tylko dokończę. I nie widzisz różnicy między całym tym syfem, zamordyzmem, który naprawdę był, i też propaganda w TV i tak dalej, dwa kanały masz i ta sama propaganda, a dzisiaj jesteśmy krajem, do którego przyjeżdża sobie Amerykanin i on się, czy Europejczyk jakiś, i oni podziwiają, zachwycają się, że tu jest bardzo czysto, bezpiecznie, tanio, że Polacy są mili i gościnni i ogólnie bardzo fajnie się pokazuje nasz kraj, wiesz, że to jest super miejsce.
No to wiem, ale to nie jest problem w Polsce pokazać się, jacy jesteśmy fajni. Polacy są mistrzami w pokazywaniu gościnności, jacy są super i ten. Inaczej by nie byli w ogóle w Unii Europejskiej, jakby nie byli w tym dobrzy. Ale to nie znaczy, że my, którzy wiemy, jak jest naprawdę, bo znamy te boczne uliczki, a nie te dla gości, to powinniśmy może być bardziej sceptyczni, że nie jest aż tak super. Chyba, czy jest.
Ja nie wiem, czy aż super. Tak, czy nie aż tak, ale generalnie Słowianie wszyscy są raczej gościnni właśnie. Arabowie też często są tacy właśnie.
Arabowie
wiesz.
Bardzo gościnni są akurat.
I Polacy wiesz, też.
Pamiętam, nie Polacy są Polacy. Nie? Znaczy ja nie? wiem, że... No, możesz zrobić eksperyment. O, jako na przykład, jako taki wędrowny medel, możesz trochę zapozować na takiego wędrowca i przejedź przez Europę i tak, wiesz, na stopa i wchodź do domu, ludziom mówisz, że nie masz gdzie spać, kto cię przyjmie. I wtedy się okaże, kto jest gościnny naprawdę, kiedy faktycznie go to kosztuje. Bo ja pamiętam, kiedyś było takie zdarzenie, że jeden taki gość jeździł po Europie, ja sobie go śledziłem i byłem ciekawy, jak przyjdzie do Polski, to jak będzie. I Polska była najgorsza ze wszystkich. 1 na 20 mu otworzył. Zresztą mnie to w ogóle nie dziwi, bo ja chodziłem kiedyś sobie tak po domach w ramach bycia eksperymentalnego paraświadkiem Jehowy, tylko nie chodziłem jako świadek Jehowy, tylko z taką kasetą z filmem Jezus, bo to ktoś zrobił taką akcję, to chciałem pochodzić, zobaczyć, jak to wygląda. I faktycznie ludzie nie otwierają, udają, że ich nie ma w domach, nawet nie chcą gadać, zagadać i są wrogo nastawieni. A to było dawno, to może teraz jest inaczej. Ale ten podróżnik to nie był dawno. W Polsce nie są ludzie tak bardzo otwarci, jak myślisz. Poza tym wiesz, pamiętasz, że z drugiej strony są te historie na granicy białoruskiej, kiedy no, ludzie tacy mało humanitarni są, trochę mało gościnni. Są dużo takich, co pomaga, nie? Jak zobaczy kogoś w lesie głodnego z dzieckiem i umiera, to mu dadzą jeść, ale wielu takich będzie, co oddają ich do wojska, wojsko ich wywala albo zostawia, żeby umierali, albo że takie historie. No tam się dzieją nieprzyjemne rzeczy jednak. To nie jest taki bardzo szczyt gościnności, bym powiedział, nie?
No nie wiem. No a jak Polacy przyjęli Ukraińców? Tak jak nikt na świecie, bo na świecie to się dla nich najwyżej jakieś oboziki buduje, baraczki, jak za akwarelisty, znaczy malarza austriackiego czy coś, a u nas do domów własnych Polacy przyjęli, nie? Ukraińców.
No tak, z nienawiści do Rosjan.
Ogromną, no ale to liczy się efekt, no tak czy owak przyjęli. Wiesz, no wielu
ludzi...
No to ludzi...
prawda jest, ja nie przeczę, ja wiem, ja też pomagałem w tym przecież, że to było piękne. Tylko, że nie wiem, czym się różni tak bardzo Białorusin od Ukraińca, bo i jeden i drugi mówi podobnym języku, podobna kultura, a jednych chcą, żeby umierali z głodu, a drugich zapraszają do domów. No jakoś tak dziwna moralność trochę. Rozumiesz tą moralność? Tak ciężko zrozumieć mi.
Jak się kogoś dziś
zaprasza... No to z miłości bliźniego chyba nie, to bardziej z nienawiści do kogoś tam.
No nie wiem sam, ale wiesz, jak się kogoś zaprasza, to w jakiś cywilizowany sposób, że się go przywozi, wszystko wiemy kto, a nie, że ktoś przez płot se będzie przeskakiwał nam i my go co, przepuszczajmy, bo on chce być tu, tak? No,
a to już tak sprawdzali, kto z nich jest uczciwym Ukraińcem, a kto nieuczciwym, kto kradnie, a kto jest dobroczynny, tak sprawdzali wtedy, tak?
Nie wiem, na ile się dało być może, no,
nie
ale tutaj jest wyższa konieczność, bo wojna, nie? No to trochę inaczej może się wtedy te sprawy rozwiązuje. Nie rozpatruje się 2 miesiące, czy kogoś wpuścić, czy nie, nie skanuje się go, nie sprawdza przez służby, bo takich masz jeszcze 1 000 000 do przyjęcia, nie? No nie wiem. W każdym razie liczy się efekt. Wielu Polaków to na pewno bardzo dużo kosztowało, to, że przyjęli i pomagali. Dużo czasu, pieniędzy i tak dalej. I szacunek wielki, nie? I pokazali Polacy realnie już bez pieprzenia, bez
prawda, bardzo dużo tych ludzi, bo To jest prawda. No, więc mówię, to jest, ale no, to jest pewnie, że prawda. Ja mówiłem, że w Polsce jest bardzo duży potencjał, żeby było fajnie i że ludzie, w ludziach dużo fajności jest. Dlatego mi się nie podoba, że się marnuje tyle rzeczy przez to, że mają tak zryty beret różnymi koncepcjami, że człowiek się nie liczy, liczy się zbiorowość. Bo no, to myślenie jakby paraliżuje te wszystkie dobre rzeczy. Bo na przykład człowiek dlatego pomaga drugiemu człowiekowi, bo myśli o nim jako jednostce. Bo bierzesz ukraińską babkę do domu, bo czujesz, że ona jako człowiek cierpi i ty jako człowiek chcesz jej pomóc. Po ludzku, nie? No. I do tego możesz dorzucić jakieś zbiorowe myślenie, że nienawidzisz Rosjan jako całości i kochasz Ukrainę jako całość. Niech będzie. Ale tak naprawdę z tego indywidualnego powodu powinno się pomagać ludziom i to jest piękne wtedy. A nie z nienawiści do Rosjan, to się zgodzimy. No, a teraz te rzeczy, zbiorowe myślenie nie prowadzi do takich pięknych efektów, tylko właśnie przeszkadza w tym.
No. A czemu my mamy nie mieć prawa, żeby nie darzyć sympatią Rosjan na przykład, skoro było tyle wojen z nimi?
Nie wiem, czemu?
Skoro nas napadli, skoro wytrzebili nam elity, skoro propaganda u nich jest
ale
antypolska.
Kto?
Rosjanie wypuszczają teraz grę komputerową antypolską.
Ale czekaj, o kim mówisz? Bo ja rozumuję tylko ludźmi. Jak ja chcę komuś pomóc, albo nienawidzić, albo się zaprzyjaźnić, to muszę wiedzieć, jak ma na imię. O którego ci chodzi? Saszę?
Duża ilość Saszę. Rosjan ogólnie.
A ilu ty znasz?
Dzięki propagandzie, dzięki... Tak, no wiesz, to takie oczywiste rzeczy. No dobra, to kocha nas Rosja, nas uwielbia, tak?
Widzisz, myślisz właśnie to zbiorowo. To jest to, co nas paraliżuje. Mnie nie obchodzi Rosja, to jest mój wróg. Polska to jest mój wróg. Każde państwo to jest mój wróg, bo chce mi odbierać moją wolność. W tym zakresie, w jakim zmusza mnie do robienia różnych rzeczy, to każdy zbiorowy byt, albo firma, albo korporacja, albo państwo będzie zawsze moim przeciwnikiem. A za to przyjacielem jest człowiek. Na przykład ty jesteś, a jako nie obchodzi mnie, do jakiej należysz bandy. Należysz do bandy ateistów, czy katolików, czy Rosjan, czy Polaków. Mnie to nie obchodzi. Jak zacznę myśleć w ten sposób, to wszystkie najlepsze cechy nasze jako ludzi, jednostek znikną, bo zaczniemy nie widzieć już siebie jako ludzi. Ja mówię o tym właśnie, że ja chcę widzieć ludzi tylko jako jednostki. No nie da się tylko, no ale wiesz, to pierwszeństwo ma mieć.
A czy mam prawo na przykład uogólniać i mówić, że te sukinsyny to NKWD było na przykład, co nam rozstrzeliwano? Wiesz, nie znam imion tych to ludzi, co do Polaków strzelali, nie znam ich imion, ciężko wskazać. Nie wiem, widziałem jakieś sądy uliczne. Rosjanie wydają się być bardzo podatni na propagandę. Oni wierzą.
No tak jak i Polacy i wszyscy. No, oczywiście, że to prawda. Ukraińcy też są. No... Ludzie są w ogóle podatni na propagandę, ale wiesz, to nie to jest istotą sprawy, tylko czy powinniśmy, czy w moim i twoim interesie, czy to jest fajne w życiu, jest dać się wciągać w myślenie zbiorowe tak łatwo, czy raczej lepiej będzie dla nas, jak będziemy unikać tego myślenia zbiorowego i uważać, że jednostki są ważne, a nie przynależność do grup. No, czy mnie... Dla mnie jest najbardziej... Ja chcę potępiać Niemca, faceta, konkretnego jakiegoś tam Adolfa, który był z żołnierzem, powiedzmy, SS w obozie koncentracyjnym. Jego osobiście chciałbym spoliczkować, napluć na niego i w ogóle powiedzieć, co o nim myślę. To mnie interesuje najbardziej. Ja jako człowiek się na tym skupiam, bo ja nie jestem reprezentantem Polski ani jakiejś innej grupy, tylko ja jestem sobą i chcę sobą zostać. No, a ty się tutaj mówisz my, więc rozumiem, że się podpinasz pod reprezentację całej Polski. No ja ci nie dałem
jako,
tego prawa, jako, nie wiem dlaczego.
Jako członka, wiesz, mówi się, że ktoś się czuje Polakiem na przykład, nie? Czyli czuje jakąś więź duchową, bierze pod uwagę więzy krwi, więzy kulturowe z innymi krajanami, traktuje ich jako ziomków i wkurza go i nie jest to dla niego ten sam człowiek, ten twój ziomek, sąsiad, co jakiś tam Rosjanin reprezentujący też naród, który nam tyle krzywd zrobił, że się dziwię, że ty
komu
możesz
nam?
Być tak...
Mi nie zrobił. Obojętny.
Naszym rodakom, a mojemu
komu
dziadkowi...
Konkretnie?
A mojemu dziadkowi świętej pamięci już tak. tak? Bo był w obozie.
Ale znowuż mojemu dziadkowi największą krzywdę zrobili sąsiedzi z Polski, z Krakowa, więc mam nienawidzić Polaków, rozumiem, tak jak ty Rosjan. To jest uzasadnienie i sens w tym, tak? Bo w czasie wojny to oni, to Polacy prześladowali akurat jego. Taki przypadek, który zresztą często miał miejsce. Polacy nie zawsze pomagali chętnie Polakom innym. Bo się, to różnych tam teraz, powodów. Ale to nie jest bez sensu tak myśleć.
Ale to tak jakbyś teraz usprawiedliwiał nazistów na przykład. Mówił, że a mojego dziadka Żyda to nazista, taki dobry uratował. Nie można uogólniać. Nie wszyscy byli źli. Nie mów krawiec, źli naziści. No bez sensu zupełnie, nie? Źli i już.
W ogóle wszystko jest w tym rozumowaniu bez sensu. O to mi chodzi, że tylko można rozumować z sensem o przypadkach indywidualnych, a nie o grupach. A to, że ktoś należy do grupy, no nie można, bo przynależność przeważnie, o której my mówimy, jest w ogóle obowiązkowa i nikt nie miał wpływu na nią. Przecież to nie ty wybrałeś sobie, że się urodziłeś akurat w tym obszarze geograficznym. Ani nie wybrałeś, że mówisz po polsku. Bo co to zresztą, kto by wybrał sobie, że mówię po polsku? Niektórzy tylko lubią ten język, a większość by sobie raczej nie wybrała. Chyba, że nie, myślisz, że przed urodzeniem staliśmy w kolejce i każdy się starannie wybierał, gdzie się urodzi?
Nie, ale to, że nie mieliśmy wyboru, przynajmniej nic nie wiemy na ten temat, tak? Bo nie pamiętamy, czy coś tam se tworzyliśmy bohatera, czy coś. Tak. Nie pamiętamy, ale załóżmy, że nie mieliśmy, ale urodziliśmy się i ten kraj w jakiś sposób nam całe życie towarzyszy. Żyjemy z prawami.
Tak, prześladuje mnie całe życie.
Żyjemy z prawami, które są tutaj ważne dla nas akurat, dla innych nie, dla nas wspólnie, nas dotyczą, nas Polaków. Słuchaj, to jest taka trochę...
Przecież to jest nasz zaborca, to jest kat. Zmusili mnie do tego, żebym chodził do szkoły podstawowej, czy ktoś mnie pytał, czy ja chcę. Przecież to jest jak nadzorca niewolników. I ja mam, co jest jakiś syndrom sztokholmski teraz? Że wszyscy nas traktują tutaj jako niewolników i tak mnie wychowali, a ja mam jeszcze się identyfikować z tym państwem? Być jeszcze wdzięczny pewnie? O co tu chodzi?
Wiesz co,
w zasadzie... Ja się chcę wybrać, nie? Co mi się podoba, a co nie. Czy nie mam prawa?
No też bym był za większą wolnością, przecież się znamy, nie? Wiemy. No, ale staram się też nie patrzeć tak jednowymiarowo. Wydaje mi się, że ty tak trochę patrzysz, jesteś radykałem takim wolnościowym. Ale to dobrze, to masz swoje przekonania. Dla ciebie jest wolność über alles, prawda? A dla kogoś jeszcze się inne czynniki liczą i dopuszcza... nawet oddanie tej wolności za różne inne rzeczy, które też są dla niego bardzo ważne i to trzeba zrozumieć też trochę, nie? Z tą szkołą.
Oczywiście. No,
też się tak. Tu dużo zmieniło. Mamy w końcu dużo prywatnych szkół. Wiesz, przypuszczam, że się w samej szkole zmieniło. No nie chodzę do podstawówki, to nie wiem, ale
nie
sądzę. A ty masz jakieś doświadczenia i co? I dalej te pomalowane farbą... farbą olejną ściany i podnoszenie ręki, jak chcesz powiedzieć, że chce ci się siku.
No.
Wątpię. Myślę, że idzie to trochę w kierunku, tak jak wiesz, w prywatnej szkole, nie?
Nie.
Jest. Ja byłem w prywatnej. Idzie. A ty byłeś w prywatnej szkole?
No ja też byłem w prywatnej, ale już po tych wszystkich liceach, po liceum dopiero.
A ja w liceum byłem i no wiadomo, zupełnie inny sposób prowadzenia lekcji, komunikacji, podchodzenia do rozliczania cię z twoich obowiązków. Niebo a ziemia,
nie ma
zupełnie
ocen?
Co innego.
Są ocen?
Były oceny, ale na przykład z nauczycielem jesteś na ty, siadasz se gdzie chcesz, wychodzisz se kiedy chcesz, możesz se nie przyjść do tej szkoły jak chcesz, to po prostu nie znasz, bo nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedzy posiadał, prawda? No i już i dużo, dużo lepiej, więcej zajęć praktycznych, czyli jak byłem w tej plastycznej szkole, to wychodzenie i patrzenie, jak wygląda prawdziwe wypiekanie z gliny, nie, tam z banków, jak obrazy się
to
maluje.
Jest plus.
Praktyka, dużo praktyki, wycieczek. No,
pamiętasz, widziałeś film Shawshank Redemption? Jak on się, nie wiem, czy jakoś po polsku się nazywa. O tych, co uciekali z więzienia.
Aha, skazani na Shawshank, tak?
No, tak. No, bo to jak widzę, ten sam jakby mentalność przy tych wszystkich opisach, że, bo ci ludzie też jakoś podobało im się, że w więzieniu mieli świetlicę tam, książki sobie czytali i nie chcieli w ogóle wychodzić, się bali tego świata. To nie jest taki podobny syndrom, że teraz usprawiedliwiamy szkołę, która dalej jest obowiązkowa, więc dalej jest więzieniem, nic się nie zmieniło i jest przymus przecież, to może ten... Przymus w ogóle nie powinien być, żeby zacząć w ogóle rozmawiać, czy nam się podoba, czy nie. Bo ja mówię, na dzień dobry, nie może mnie ktoś zamknąć w pomieszczeniu, a potem ja już mogę oceniać, czy mi jest fajnie w tym pomieszczeniu, czy nie. Ja mówię, że nie będę tego oceniał, bo ja się w ogóle nie zgodziłem. Najpierw muszę się zgodzić na coś, nie? Jak mnie na przykład zamkniesz w domu i będziesz karmił dobrymi rzeczami, to no, będziesz liczył na to, że ja ci podziękuję, że się poprawia jedzenie albo coś, a ja ci nie będę dziękował, bo dalej nie pytałeś mnie o zdanie, powiem tak. To jestem radykalny no. w tym?
Słuchaj, stary, no sam mówiłem w swoich audycjach, że w szkole się zawsze czułem jak w więzieniu. To znaczy w tej szkole, jak do podstawówki chodziłem, do państwowej, no to tak, to jak w więzieniu, bo tam jest przymus edukacji, wiadomo. Do prywatnej, no mogłem sobie zakończyć na podstawówce swoje wykształcenie wspaniałe, nie? Jakie pan ma wykształcenie? Podstawowe. 8 klas podstawowej, podstawowej. Ale z kiepskim wynikiem, nie? Tam 3 na szynach. Nie no, wiesz, też się czułem jak w więzieniu, ale teraz wyobraźmy sobie, na pewno spotykasz czasem ludzi takich, nie wiem, znaczy nie wiem, czy spotykasz, ja spotykam, ale takich na maksa głupich. Także oni nie rozumieją
na
nawet...
Na czacie często tutaj siedzą.
Tak? Ale wiesz, taki człowiek, który... Ty do niego proste rzeczy w zasadzie coś mówisz, tłumaczysz, a on ni w ząb cię nie rozumie. Przekręca twoje słowa, śmieje
no
się,
tak.
Głupkowato. No to wyobraź sobie, że masz samych takich dookoła, bo nikt się nie uczył, nie został zarażony w ogóle. No pytanie, jak ta szkoła zaraża miłością do literatury i tak dalej... No ale jakoś tam...
Ale ci, co ty opisujesz, oni wszyscy skończyli szkoły.
No właśnie, może oni nie chodzili za dużo do tej szkoły, albo cały czas spali, wiesz...
Nie chodzili.
Dubali w nosie. No, nie sądzę, ale no chodzili, ale się nie uczyli i taki sam by był efekt.
Ja też nie.
Gdyby w ogóle nie
chodzili. Co ma szkoła do uczenia? To nie ma znaczenia, czy chodzili do szkoły, czy nie chodzili do szkoły, bo jakby nie było szkoły, to by się niczym nie różniła sytuacja. No zobacz, jak wygląda jakość rozmowy w internecie. No przecież, co tak pomyśl, ci najgłupsi ludzie, najbardziej agresywni i wredni, przecież oni wszyscy przeszli przez ten sam system szkolnictwa. No to
nie,
co to dało?
Tu jest jakiś błąd w myśleniu, myślę.
Nie przeszli?
Nie, no bo... część ludzi wiadomo, że została zmuszona, okej, chodzi do tej szkoły, jest progres i no a tak to by jakby nie musieli, to może by nie chodzili i byliby 10 razy głupsi. No ja nie rozumiem, o co tu się kłócimy.
Nie da się być 10 razy głupszym.
To przymuszanie
to nic
jednak,
nie zmieniło.
To przymuszanie, ta przymusowa edukacja zwiększa ogólnie poziom ludzi w Polsce intelektualny, chociaż trochę.
Nie zgodzę się nijak. No nie zgadzam się. No bo naczytałem się różnych badań na ten temat, a już nawet nie wspominam wszystkich obserwacjach, które miałem okazję poczynić. Wiesz, ja 15 lat jeździłem na obozy i co roku było kilka tych obozów i tam cały czas uczniowie ze wszystkich szkół. Tak się naobserwowałem od groma tego, a Dominika pracuje cały czas, no teraz w tym roku nie, ale w przedszkolach, szkołach i tak dalej. Znaczy, cały czas mam kontakt z tymi ludźmi, duży. Także no, nie wskazują na to nijak obserwacje. Ani te prace, bo mnie też ciekawiło, jak badania pokazują. No, to nie jest, nie ma dobrych wyników szkół za bardzo. No. No ale dobra. Mówi lokalny, hej Martinie, hej ludzie, pomyślności w nowym roku. I to na tym można by skończyć dzisiejszy odcinek, bo oczy mnie szczypią, bo mi światło wali w oczy. A ty jak nadajesz, to nie masz światła? Ja muszę mieć światło bez sensu, żeby było widać mój ryj i nie był taki brzydki strasznie.
No
tak
światło, tak. Światło to podstawa. Tak no. Jak jest człowiek niedoświetlony, to wygląda tak jakoś jak brudny, jak kostropaty, jakiś taki zapyziały, taki zapyziały, więc no, może ciemne okulary sobie
no myślę sobie, właśnie pomyślałem, ale byłbym jak Jaruzelski trochę i taki nie byłoby kontaktu z człowiekiem z YouTube'a.
Tak, nie. I jeszcze mundur sobie załóż, czapkę wojskową i mów...
No tak się prezentuje na stronie kontestacja.com, ale to jest dla jajna, to akurat jest dla jaj.
No
tak
dobra,
był lokalny się pożyczył, że nowego roku. To o to powiedz na koniec, to kończmy flaszkę i do domu, ale powiedz nam na koniec, jak się spodziewasz 2024, jaki będzie? Przewidujesz?
No jeszcze większa drożyzna, zwiększą się Akcyza to dla mnie jest szczególnie bolesne właśnie, że ta akcyza pójdzie w górę, ale a dla was to podatki chyba, tak? Bo wy tam do pracy chodzicie i w ogóle to was to
Dla
pewnie
kogo?
jakoś. Co?
A no tak, dla tych, co pracują w sensie. No nie, ja mam bardzo sensownie ustawione podatki, mnie one w ogóle nijak nie bolą, także.
Cieszę się, że się społeczeństwo. Cieszę się, że się społeczeństwo laicyzuje. Być może jednak zostanie zlikwidowany ten fundusz kościelny, czego bym bardzo chciał, ale trochę się boję, że jednak nie starczy jaj, żeby zmusić katolików do tego, żeby się utrzymywali sami. Ja nawet tłumaczę to katolom. Będziecie dumni z tego, że sami finansujecie ten swój kościół, że nikt wam do kieszeni nie zagląda, to jest wasze, nic nikomu do tego. Wtedy masz prawo tak powiedzieć, nie? Zrobiłeś zrzutę, sam finansujesz, od podatku odpisałeś.
No.
To jest moje i wara od tego. A tak jak wszyscy się na to zrzucamy, na emerytury dla księży, wszędzie te krzyże, ten terror taki troszeczkę, to takie wpieprzanie się, to szczęść Boże ci wkłada, będzie ci do gardła to szczęść Boże swoje, nie? Strażak no. Brown, to jest takie wkurzające, taki lekki terror, taki i to jest obrzydliwa postawa, bo Kościół ma od zawsze taką postawę, że tak, dasz palec, to on już chce dwa. Ty zaczynasz się wyrywać, on już całą rękę. I potem już zabierze ci tą rękę i będzie kwękał. O, tylko ręka. A dwóch to nie można by już dać. No, tacy są. I wiesz, wściekłe ataki ciągle. Jak można gadać, że jest się wściekle atakowanym, dyskryminowanym i bidulkiem takim, skoro jest państwo takie półwyznaniowe, nie? Przywileje, fundusze kościelne,
że się
konkordat, no? Wszystko. Nie, ja nie mogę o tym rozmawiać, proszę państwa, bo mnie ręce chodzą po prostu, nozdrza mi falują. To ktoś powinien coś z tym zrobić. Do widzenia, panie redaktorze, bo ja nie mogę po prostu. Do widzenia.
No do widzenia. Następnego w takim razie. No to cóż powiem, dobranoc mogę powiedzieć. Ale no ja właśnie uważam, że źródłem tego, o poszedł od pana redaktora, że źródłem tego jest właśnie to myślenie zbiorowe i nie będzie likwidacji żadnego funduszu kościelnego, ani nie będzie likwidacji płacenia na partie polityczne. No, bo ludzie póki wierzą w to, że właśnie tak ma być wszystko zbiorowe, że się trzeba podporządkowywać, to zawsze to zostanie. No. Gdzieś tam to jest źródło tych wszystkich problemów, że w Polsce cały czas myślą wszyscy po komunistycznemu. No, że tak zbiorowo. Jest bardzo dziwne, bo z drugiej strony jest faktycznie ten taki dziwny indywidualizm przecież, taki typu szlacheckiego, nie? Że mam w dupie wszystkich i wszystko, bo ja coś chcę. Ale to nie o to mi chodzi w ogóle, bo ja mówię o odpowiedzialności za siebie, a nie o tym, żeby cały świat dookoła siebie ignorować, czy co. No dobra, wychodzę, nie będzie niczego, powiedział psycho. I dobrze, może tak być. W 2024 roku będzie może wreszcie inflacja, zapowiadam, ale ja już nie wiem, jak działa ten cały świat i nie wiem, kiedy będzie ta inflacja. Wiem, że to może jakoś strasznie długo jeszcze trwać, zanim się to rozsypie. Ja wiem, że to musi się rozsypać matematycznie, bo dług rośnie i jest niemożliwy do spłacenia. Więc musi się jakoś to rozsypać, ale jak? Czy jak to wiem też, że to musi się skończyć inflacją i z no, śmiercią waluty papierowej, bo inne opcje już nie za bardzo są dostępne, czyli nikt się nie zgodzi na to, żeby było jakieś takie wielkie bankructwo mega, bo nie utrzyma tego świat. Po prostu była taka rozpierducha, że ludzie współcześnie sobie z tym nie poradzą w tych bogatszych krajach. Więc kiedy to będzie ta wielka inflacja, co ma być? Nie wiem. Może być w 2024 roku, może być, a może nie być. Tak można przedłużać i przedłużać. Jestem w szoku. To jedna z rzeczy, co mnie zdziwiła, to jest to, że te skutki nieuniknione rozdawnictwa, wpadania w długi, finansowania długiem, demoralizacji ogólnie ludzi, braku ducha przedsiębiorczości w Europie całej, no to musi się to skończyć, muszą być konsekwencje. Ale nigdy się nie spodziewałbym, że w 2024 roku dalej nie będzie żadnego większego kryzysu, bo tego w 2008 roku to nawet nie liczę jako kryzys, tylko takie bardziej było taki lokalny troszeczkę Tak się ludzie bali, że się rozsypie kapitalizm w ogóle, zniknie cały, ale gdzie tam dało się załatać, przysypać. No, nikt o tym nie gada, to jest jeden z powodów, dla których może się rozsypać w system finansów światowych w 2024 roku, bo to się przecież dzieje, jak nikt nie zwraca uwagi. Ale to dalej może się nie zdarzyć. To mi się nigdzie nie spieszy, bo wszyscy na tym stracą, a mi się też miło, żyje i wygodnie. Zatem chciałbym gdzieś, zanim się to stanie, to uciec, gdzieś zamelinować w jakichś ciepłych krajach, bo jest tak zimno, ja nie mogę, nawet w Anglii jest za zimno. A w zimie było milej w Anglii niż w Polsce, pamiętam zawsze, ale w tym roku to jest mi za zimno. Mróz jak pieron, nie, wychodzę. Kontestacja w zimie. Wychodzę. Do widzenia. Weźcie, wywalajcie tych idiotów, co przychodzą na czacie z jakimiś tam bluzgami czy czymś, bo nie ma to sensu za bardzo. Albo to w sumie ja powinienem, nie? Ja dobra, tutaj zatrudnię kogoś, wywalacza... banowacza czy wywalacza. Zresztą nie ma znaczenia, i tak tego nikt nie przeczyta potem. Niech się wybluzgają. No, więc kontestacja jest głosem dalej indywidualizmu, ale takiego, który lubi ludzi, gdzie grupy mają miejsce i powinny być w ogóle. Firmy to też są grupy i bardzo dobrze, ja w ogóle lubię robić rzeczy razem, ale w ogóle nie w tym rzecz jest, tylko to, czy co ma komu, co ma być podporządkowane, co jest tym istotą, filozoficzną istotą życia we współczesnym świecie, państwie, w takim, w grupie, w społeczności. Bo Polska jest dalej, cały czas ma to, ja się tu upieram, że ma dalej jako podstawę istnienia podporządkowanie się grupie, bardzo, bardzo silne. Nie tak silne jak na Ukrainie, bo tam to jest, i tak jak w Rosji, tam to jest... To się nie da opisać, do jakiego stopnia jest myślenie narodowe, czy nacjonalistyczne, czy grupowe w ogóle. Szok. No ale w Polsce dalej jest tego dużo i to zatrzymuje zmiany, myślę sobie. Dlatego nie będzie zlikwidowany fundusz kościelny, będzie kościół, będą partie, wszystko będzie finansowane z pieniędzy ludzi, którzy najbardziej... są indywidualistyczni, czyli przedsiębiorców głównie, małych i średnich firm, które utrzymują ten cały cyrk, głównie to oni. To z ich podatków idzie ile? 3/4, 2/3 pieniędzy do koryta głównego polskiego ciągle jeszcze. No, dobrze, wychodzimy do następnego odcinka kontestacji. Aha! Do partii należy się zgłaszać udział, że udział chce mieć w waszej indywidualistycznej kontestacji, która kontestuje, pyta dlaczego? Dlaczego ja mam iść do wojska? Dlaczego ja mam wierzyć w Kościół? Dlaczego ja mam słuchać ateisty z internetu? Dlaczego ja mam słuchać kontestacji? Wszystko ma być dlaczego. Wszystko. Dlaczego mam mieć ciemne okulary? Dlaczego mam tolerować ludzi na czacie, którzy mnie bluzgają i nic nie mam do powiedzenia? No. I takie rzeczy. Do następnego odcinka za tydzień z Hiszpanii. Cześć.